Witam, Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 463. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Siciński, aka Sik. Witam cię, Rafale.
Dzień dobry, dobry wieczór, cześć Damianie.
Właśnie miałem parę rzeczy tak przygotowanych, ale właśnie przejrzałem sobie notatki i tam padła bardzo ważna informacja. Myślę, że od niej musimy zacząć.
Jasne.
Gruby news na początek. Nie wiem, czy słyszałeś, czy widziałeś ten nagłówek. Totalny clickbait, ale co zrobić? Sprzedał Switcha, kupił Vitę.
A to o mnie.
I teraz jak właśnie przeglądałem, bo dużo mamy takich ciekawych tematów, jest bardzo dużo. Drodzy słuchacze, naprawdę ja tutaj mam kilka stron A4 grubo tekstu, o czym będziemy dzisiaj mówić, ale tak sobie pomyślałem, że w dobie popularności Switcha wszyscy kupują, zastanawiają się, jakie modele, czy składane, czy nierozkładane, czy light, czy mikro, czy takie, czy owakie, czy różowe, zielone, niebieskie. Ty zdecydowałeś się sprzedać Switcha i...
Pozbyć, tak.
Chciałem, żebyś opowiedział mi, co się
wydarzyło. A to zabawne,
wydarzyło.
Bo u ciebie na grupie się pojawił wczoraj chyba, bo przewczoraj wpis. Ktoś się pyta, jakiego kupić Switcha, czy Lite, czy konkretnie model się pyta. I ktoś inny mu napisał, że dla niego to jest świetna konsola przenośna, najlepiej się sprawdza, a u mnie się zupełnie nie sprawdziła. I żeby nie było, że moje zarzuty tutaj jakoś są jakąś wielką mądrością. Nie, to są bardzo subiektywne odczucia, ale dla mnie właśnie Switch zupełnie nie sprawdził się jako konsola mobilna. Mhm. I te pierwsze dwa miesiące, luty i marzec 2019, to była wielka miłość. To było właściwie używanie tylko Switcha, ale paradoksalnie ja go traktowałem nie jako konsolę przenośną, ale właśnie jako tą, którą albo podłączałem do telewizora, a jak już grałem, to grałem go wyjęte Joy-Cony i wpięte w pada i ustawiony ten tablet gdzieś tam sobie, żeby patrzeć na taki mały monitor. Użyłem go tylko tak naprawdę dwa razy, jeżeli chodzi o wyjście z Switchem.
Bardzo się wstydziłeś tego.
Nie, wiesz co, jakoś nie aż tak bardzo, bo to pojechałem do lekarza, trochę na brzydko powiedzieć, pałę. Powiedział mi, że okej, przyjmę pana, ale będzie pan ostatni. I rzeczywiście tam czekałem 4 godziny w tej przychodni, sobie wyjąłem tego Switcha.
I baterii starczyło na półtorej.
No, to też prawda. Ale jeżeli ja w domu gdzieś sobie brałem go i kładłem się, to on jest strasznie ciężki tak naprawdę i jest duży. To w ogóle dla mnie było jakieś takim... korzystanie z niego było niewygodne. I żeby korzystać, tak dobrze grać, dobrze się z nim czuć, to musiałem siedzieć. Na przykład nie było mi dane położyć się na plecach, bo za chwilę już mi ręce mdlały. Z drugiej strony też nie jestem jakimś słabeuszem, ale on po prostu jest ciężki, dosyć duży. To jest tak, że no, to chyba ma być przyjemność korzystania. A druga rzecz to jest... ja jestem cały czas w tym ekosystemie Sony i mam bardzo dużo gier z crossbuyów od 2012 w PlayStation Plus w subskrypcji dostaję te gry na Vita i nie będę też ukrywał, że są te trofea, które często są jakimś tam czynnikiem motywującym, żeby gry albo lepiej poznać, albo kupić DLC, albo w ogóle grę skończyć, tak? Że wiesz, że gdzieś tam ci brakuje jakiegoś tam trofeum, czy w przypadku tego Xboxa osiągnięcia, do zamknięcia tytułu i po to sięgasz, dalej grasz. Znowu tej motywacji na Switchu nie było i uważam, że tam są drogie gry. Mimo tych promocji to było,
niestety,
nie opłacało się
kupować.
To jest
podatek Switcha, tak zwany podatek Switcha, że tam się zawsze te 30% do ceny gry w jakimkolwiek innym sklepie, która ona by była, czy w dystrybucji cyfrowej, czy fizycznie, zawsze to 30% trzeba do... Ale to jest bardzo ciekawe, że właśnie tak sięgnąłeś po konsolę, która, no niestety, Vita już no, jest u schyłku swojej generacji. Ja się zastanawiam na przykład, czy byłeś fanem PSP? Czy grałeś na PSP dużo?
Tak. Znaczy, wiesz co, akurat to trafiłem z PSP w taki okres, że jeszcze mój gust, jeżeli chodzi o gry, się nie wykrystalizował i Te gry, które miałem, to były takie, no jakby to powiedzieć, najbardziej ograne szlagiery, tak? Silent Hill, Shattered Memories, czy GTA, jakiś wrestling. Nie wykorzystywałem tej konsoli tak naprawdę do tych wszystkich fajnych tytułów, w które teraz bym chętnie sobie pograł. Już nie mam PSP, ale mam teraz właśnie Vita i rzuciłem się właśnie pierwsze co to na Personę 4, ale też będę wykorzystywał do tych wszystkich japońskich gierek, które gdzieś tam przez lata się pozbierały.
Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo Switch, wydawało mi się, że Switch na przykład byłby takim idealnym następcą, jeśli chodzi o japońskie RPG, dla na przykład Vity albo w ogóle dla konsol. A tak szczerze mówiąc, to być może to jest to, że ten sklep na Switchu jest taki zapchany, to ja tam nic ciekawego nie widzę. Przecież ja tutaj widzę, że tak prozaicznie powiedzieć, taka proza życia, no nie, wypłynęła. Ja myślałem, że będziesz hejtował Switcha.
Nie,
że
nie,
to
był
procesor, że jest kiepski obraz, właśnie, że bateria nie trzyma i że ten jest tutaj, proszę, taki wyważony komentarz, wytłumaczenie tego powodu, no ale ja zawsze mówię...
Ale widać dwa razy dłużej trzyma.
Tak, a masz ten pierwszy model Vity, czy ten oryginalny, czy ten już drugi taki?
Ten oryginalny, nie light, tylko z tym OLED-owym wyświetlaczem.
Tak, pierwszym, tak.
Tak, tak.
A wypalony masz? Bo ja w ogóle pierwszy raz zobaczyłem, że jak się patrzy pod światło, tam widać coś takiego, no ale...
Trafiłem na bardzo dobry egzemplarz. W ogóle przysłał mi człowiek...
Jak sprzedawał.
Swojego syna konsolę sprzedawał, że syn już się znudził grami, że tylko dziewczyny.
Miał czerwony nos, jak sprzedawał?
Nie mam pojęcia. W internecie nie widać.
Dobry jest, dobry, bardzo dobry.
Ale tak sobie poradziłem się kogoś i pokazałem zdjęcia, mówię, bierz,
ja
tak, oczywiście, zaprzyjaźniony. I powiedział, bierz. Za
flaszkę wódki doleciu. Bierz, dobry interes.
No, także jestem zadowolony i rzeczywiście komfort grania jest większy. Ona jest rzeczywiście przenośna, jeszcze jej nie zabierałem, bo mam ją tak naprawdę tylko tydzień, ale jeszcze nie miałem okazji gdzieś zabrać. Ale no jest, wiesz, ona się mieści do wewnętrznej kieszeni kurtki, czy ten futerał, który mam, to też nie jest jakiś wielki.
Generalnie to Vita powinieneś blisko serca nosić, wiesz?
Mm-hmm.
Bo to życie, Vita życie. Vita tak. Borrelli Teen, w drugiej kieszeni masz pełną butelkę. Tego wspaniałego specyfiku.
Ja sobie, zaraz jak to powiedziałeś, żeby nosić blisko serca, przypomniałem sobie pierwszy odcinek Strażnika Teksasu, jak Cornel Walker opowiedział, że woli mieć książkę telefoniczną przy sobie, bo zegarek z wbitymi numerami nie uratuje ci życia, a książka telefoniczna tak, bo kiedyś go osłoniła przed nożem. I tak sobie właśnie pomyślałem, że wiesz, będę
nosił
tutaj... Nosi
w spodniach, tak? W zakasane?
Nie mam pojęcia, jak on to robił, ale...
Zależy, czy na przykład to jest taka tylko jednego stanu, tylko Teksasu, książka telefoniczna, że całe Ameryki, no nie? To mógłby... No tak, no. No teraz niestety nawet na płycie CD nie kupisz książki telefonicznej, to już jest to. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że są jeszcze tacy, co szukają tych książek telefonicznych na płytach. Czy może po prostu mają jakiś sensowny powód, no nie? Dlaczego są na przykład taką bazę adresową w dobie RODO. No, to jest bardzo ciekawe. A w ogóle właśnie twoje granie ostatnio, bo mamy dużo tematów takich popkulturowych, dużo rzeczy widzieliśmy interesujących, też związanych z grami, więc to nie będzie tak, że to będzie taki totalnie o nie tylko odcinek. Ale zapytam cię, Rafale, w co ostatnio grywasz albo grałeś? Bo mówisz, że w tą Personę 4 Golden, ale to jest stara gra i ona tam w kółko to samo, chodzi się tam, strzela sobie w głowę, leveluje te potwory i tak i podrywa dziewczyny chyba, nie? Tam się na randki chodzi, nie? Zdaje się.
Też, tam jest bardzo rozbudowany ten system takiego koleżeństwa wśród
licealistów. A jest taki cringe'owy, jak to się ładnie mówi, że tak cię, tak wiesz, aż cię tak, wiesz, jak jest cringe po polsku? Jak ktoś tak mówi, że taki masz...
Zażenowanie? Zażenowanie
tak,
takie wewnętrzne?
No.
A nie, nie mam tego.
Wiesz, ja odkryłem cringe, zanim to było modne.
Aha.
Oglądałem te wszystkie właśnie te Sylwestry i tak dalej jeszcze 20 lat temu i ja już wtedy to czułem. Ale wtedy tego nikt nie zdefiniował. A w dzisiejszych czasach to właściwie wszystko jest zdefiniowane. No, więc... Nie no, żartuję. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak cringe w Personie 4. Tam jest wszystko po prostu... różnice kulturowe są.
Na którymś głosowaniu u ciebie, chyba 2017 to był, ja jako jedyną pozycję podałem wtedy na liście na gra roku, to Persona 5. Ja jestem po tej części, bo tego zaczynałem, ja jestem zachwycony. To jest najlepszy JRPG, jaki w tej chwili według mnie jest dostępny.
Ja w ogóle szukam
bardzo
Persona
dobrze się
5
bawię.
Na wersji na PlayStation 3. Bo ja jestem kolekcjonerem w ogóle gier właśnie na PlayStation 3. No, oczywiście nie kompletny, bo ja nie mam miejsca i warunków, ale są pewne gry, jeśli chodzi o PlayStation 3, które chcę mieć w swojej kolekcji i Persona 5 jest taką. Więc jakby ktoś chciał na przykład zrobić mi taki prezent z jakiejkolwiek okazji, że nie musi być okazja, to Persona 5 to jest właśnie to na PlayStation 3. Z góry.
Nagrałeś w tę grę?
Znaczy, wiesz co, ja troszeczkę oglądałem, jak to się mówi, różne gameplaye, walkthroughy, longplaye, bo chciałem zobaczyć tę część animowaną, bo co by nie mówić, dla mnie to jest najciekawsze właśnie w te historie, te anime. One są takie obyczajowe, połączone z takim horrorem, takie anime. A sama rozgrywka, bo ja bardzo dużo grałem w Personę trzecią, że na PSP. Tylko, że oczywiście tam nie było tak rozbudowanych, nie było filmów animowanych. Przynajmniej tak nie pamiętam, żeby coś takiego było. Mnóstwo dialogów, mnóstwo takich postaralnych rzeczy. No i oczywiście tego chodzenia w kółko po tych dungeonach. I owszem, ja bardzo lubię ten system, bo ten się Shin Megami Tensei się nazywa? Mm-hmm. Poprawnie, tak. Rafale.
Dobrze mówisz.
Tak, no. Ja na Nintendo DS w Devil Survivor bardzo dużo grałem. I tam się bardzo, bardzo podobał ten system. No bo on jest właściwie też oparty na tych kontrach, nie? Że wiesz, nożyca, kamień,
papier.
Tak,
szukanie
że
tych
to wygrywa
punktów.
Z tym, ale przegrywa z tym, no nie? I z takich powiązań, przygotowania się na różne te... I to mutowanie tych różnych... Nie wiem, demonów ze sobą tworzenia, tak, person, tworzenia nowych. To jest kapitalna.
Super design jest.
Tak,
jest,
ja się tak, bardzo...
potwory mają rewelacyjne.
No. Tylko jeśli chodzi o Devil Survivor, to ja chyba utknąłem w pewnym momencie. Naprawdę tam była bardzo... Zresztą w ogóle to, tak jak mówię, no świetna gra, bo ona łączyła grę taktyczną z plus właśnie te walki takie jak w RPG, czy takie taktyczne. Mhm. Chodziłeś po tej mapce, no tutaj masz, przynajmniej w Personie tej trzeciej było tak, że chodziłeś po tym, no i były te spotkania takie losowe, no bo widziałeś te potwory, musiałeś z nimi walczyć, ale to już była taka taktyka, ale typowa japońskiego RPG.
Właśnie to jest taka pozostałość tego systemu, takich jak na przykład Final Fantasy 7 czy 8, tej turówki, którą ja po prostu bardzo lubię i się odnajduję. Nie sprawdzałem dema, jeżeli chcesz zapytać, Final Fantasy 7. Nie sprawdziłem go jeszcze.
Czytasz mi w myślach, bo właśnie to było moje kolejne pytanie. Rafale, czy zagrałeś w demo Final Fantasy 7?
No przykro mi, niestety nie.
No. Ja widziałem tylko też fragmenty filmów i wygląda to super. Ja jestem wielkim fanem filmów animowanych, generowanych komputerowo i nadal uważam, że Final Fantasy The Spirit of Wind jest jeden z najlepszych filmów w ogóle, a jeśli chodzi o takie animowane, wygenerowane komputerowo, to jest najlepszy. Wyżej, dużo wyżej na Toy Story na przykład. W mojej prywatnym takim tym.
Już kupę lat temu oglądałem, ale zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Ten film w ogóle w polskich kinach był.
To jest świetna historia w ogóle. Ona jest oczywiście przefiltrowana przez tą japońską kulturę, ale ona jest bardzo zamerykanizowana. I tam wszyscy aktorzy to są Amerykanie, oprócz może tej głównej bohaterki, która też jest chyba... Czy nie wiem właśnie, widzisz, to jest... Znaczy na pewno jest...
azjatyckiego pochodzenia, tak. Wydaje mi się, że jest Chinką, ale tutaj już nie chcę
Tak, ale, no, ale świetnie mówi... Znaczy ja nie słyszę akcentu, może to jest to. Ale no, fabularnie mi się bardzo podobała ten wydźwięk tej historii, i ten taki smutek, który też przechodzi przez to, no bo to nie jest historia, która jest takim, kończy się takim typowym happy endem, no, nie, do tego nas przyzwyczajają amerykańskie produkcje. Ja oczywiście nie jestem wielkim fanem przygnębiających filmów, które zawsze się kończą źle i jak życie dobija cię wieloma przykrymi sprawami, to jeszcze tak fajnie się jeszcze dobić tak ekstra jakimś takim filmem przygnębiającym, nie? Nie, ja lubię filmy, które mają happy end, ale też czasami do niej jest coś takiego, że jest radość przez łzy. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że no, cieszysz się, ale wzruszasz się. Więc, bo na przykład no, umiera pewna postać, no ale to jest takie poświęcenie i dla większego dobra, no i tak dalej. No, to jest taka historia. Jak ktoś nie widział Final Fantasy The Spirit Within, musicie to zobaczyć. To jest kapitalny film, on już ma niedługo pewnie z 20 lat skończy. No, nie wiem dokładnie kiedy, ale to już można liczyć, prawda, na palcach jednej ręki chyba lata, nie?
Mm-hmm. I tam reżyserem był Hironobu Sakaguchi, dobrze kojarzę, czyli reżyser oryginalnego Final Fantasy pierwszego, drugiego, trzeciego. I w ogóle ciekawe, co się z tym twórcą stało, bo jakoś tak bardzo nie śledziłem. On później przyszedł ze Square Enix do ekipy, znaczy chyba swoją firmę założył i zrobił gry na Xboxa, Last Odyssey, Blue Dragon, tam współpracował z Toriyamą, twórcą Dragon Balla i chyba jeszcze ostatnia gra, jaką robił, to było The Last Story. I tak od tamtego czasu, czyli to już będzie też około 10 lat, The Last Story wychodziło, ile dobrze kojarzę, tylko na Wii. To sucho nim zaginął, a przecież to była no tuza tych japońskich RPGów i osoba, która była przy produkcji w zasadzie chyba wszystkich finalów do dziesiątki. Tak jakoś mi się kojarzy.
No ale to też jest zawsze tak, że na ile na przykład twórca, taki reżyser, to nie może, może stworzyć nowe dzieło, kiedy nie jest, no nie ma tego takiego wsparcia jednak marką. Mhm. Bo Final Fantasy oczywiście, no nie pojawiło się znikąd, no to jednak był przejaw geniuszu jej autorów, ale mimo wszystko, zresztą najpierw, że The Lost Odyssey to jest w ogóle kapitalna gra, świetna. Ja oczywiście no, nigdy jej nie skończyłem, ale Ryszard Rysław, no to on, ja wiem, że chyba, nie wiem, wiem, że chyba wycelakował, może się tak wyrażę. Mhm. Wiem, że na pewno setki godzin w nią władował i no, w ogóle ten klimat mi się bardzo podobał też, tylko że oczywiście to jest nowa historia, ona nie jest związana z Final Fantasy, ale jednak ta japońszczyzna się tam przebija. Ale mówisz, że właśnie w Person... Właśnie, nie wiem, bo od czego wyszliśmy? Od tej Persony 5, tak? Że
W co grałem ostatnio? Takie było pytanie i Persona 4 Golden, a oprócz tego, no to dosyć dużo czasu poświęciłem na Nier Automata, bo z tych nowych, zeszłorocznych premier to skończyłem Star Wars, Jedi Fallen Order. I wziąłem się za nadrabianie zaległości. Jedną z tych gier to było Prey, Nier Automata i L.A. Noir. To takie trzy, które... To nie wiem, czy, od czego byś chciał zacząć. Myślę, że Prey już przewałkowaliście tutaj, no tak, na łamach Prey. Fantasmagiery w lewo i w prawo. To
świetna gra, ale mnie zmęczyła. Ale to widać, że ja po prostu te wszystkie szokowe gry, one wymagają pewnego takiego podejścia. I dla kogoś, kto może się zniechęcić do tego, że jednak gra jest bardzo trudna, to może się bardzo, bardzo szybko od niej odbić. Ja miałem problem właśnie z Prey, że w bardzo szybko ten poziom trudności, te potwory, już tam nawet zapomniałem, jak one się nazywają, te...
Tajfony, tak? Czy tam...
Tak. Te wszystkie takie, co też mimiki i tak dalej, które się pojawiają wszędzie. To mnie w pewnym momencie bardzo zmęczyło, bo ja w tych grach bardzo szybko wyzbywam się na przykład amunicji, że jakichś sposobów takich na walkę. I dlatego gra jakby wymusza od ciebie to, żebyś korzystał z innych sposobów walki, korzystał z pułapek, nie, kombinowania. Mhm. Ale Prey miał bardzo, kilka bardzo fajnych motywów i...
No i to jest historia alternatywna. To jest tak. Bardzo o, to fajnie jest kapitalny napisany motyw, świat.
Tak.
Bo po pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to że tam ta technologia się zupełnie inaczej rozwinęła niż nasza. Tam chyba przeżył Kennedy, nie było zamachu.
No tak, chyba po prostu to jest, że wyścig kosmiczny potoczył się dalej. Nie zakończono wyścigu kosmicznego na pierwszych laurach.
Dokładnie.
Się na Księżycu, no to wszystko, co chcieliśmy, osiągnęliśmy, tak.
I te
to są zdjęcia w ogóle, obrazy Kennedy'ego, nie? Że tam jakichś takich kosmicznych lander, nie? Że tam, mogę się mieć, bo nie pamiętam dokładnie, ale że tam chyba ze 120 lat miał, nie? Czy coś takiego.
A może do tego nie, też nie pamiętam, bo wiesz co, możliwe, bo możliwe, że jakiegoś tam maila, czy na przykład jakiegoś tam audiologa przegapiłem, bo bardzo fajnie, ja właśnie lubię te Bioshocki, lubię System Shocka, lubiłem, czy nawet ten Dishonored, za ten cały lore taki, który gdzieś tam się przy okazji tej rozgrywki poznaje. Tutaj właśnie w przypadku Prey uważam, że jest świetny. Jeżeli chodzi o ten world building, to mnie się Prey najbardziej podoba. I podoba mi się ten world building przez tworzenie tych leveli i opowiadanie historii świata właśnie tego przez ten styl, w jakim ta stacja jest zrobiona, przez te obrazy, jakieś rzeźby, to jest kapitalne i wydaje mi się, że ten właśnie ograniczenie, tak jak w przypadku Rapture było, czy tutaj też to działa, że to ograniczenie lokacji, że musimy zamknąć w tej stacji kosmicznej wszystko, całą historię, działa na plus i jest to według mnie, jeżeli chodzi o dopięcie gameplayowe, też chyba najlepsza z tych gier, bo do Bioshocka pierwszego nie miałem zastrzeżeń żadnych, natomiast już ten Infinite, no to niekoniecznie, tam się już nie za bardzo podobało. A tutaj to jest naprawdę pod względem tego urozmaicenia.
Fantastyczny to właśnie projekt poziomów, to że to nie jest tak, że przechodzisz raz przez jakiś poziom i to jest wszystko, że ten backtracking jednak ma troszeczkę sens, ale że to jest cała stacja, że wykorzystujesz tą przestrzeń wielokrotnie, dzięki temu kiedy twórcy pracują nad jakimiś detalami, to ty masz okazję na nie zwrócić uwagę. Nie przechodzisz przez grę jak przez tunel pomalowany właśnie w stacji kosmiczną, tylko... No ale tak, Prey oczywiście można polecić, że też nie każdemu może się spodobać, to warto spróbować, że tam chyba Prey jest, o ile się nie mylę, to też trzeba powiedzieć, chyba jest w Game Passie. A jeśli się mylę i nie ma w Game Passie, no to, to wybaczcie moją omyłkę.
Ale na początku roku była super promocja na PlayStation.
No, to cofnijcie się w czasie.
20 parę złotych za grę, także tutaj to
macie właśnie te chwilę czasu, to tak. Jakbyście słuchali tego na przykład na początku roku 2020, w styczniu, to kupujcie Prey.
Ale kurczę, może skorzystam z okazji, bo ja korzystam z takiej strony psprices.com. Nie wiem, czy ją znasz, nie wiem, czy słuchacze znają, na pewno znają, ale jest tak, to taki agregat wszystkich
jest oficjalnym sponsorem
sklepów.
Magii i Testyma.
I słuchaj, nie znam ludzi, których są właścicielami, ale to jest po wejściu na stronę i kliknięciu w jakiś dany tytuł mamy timeline i pokazane, jaka promocja i kiedy była. Można sobie zaznaczyć dzwoneczkiem, że chce się dostać maila, jeżeli będzie promocja. Ja tylko z tego korzystam, nie przeglądam w ogóle sklepów. Tam jest oprócz PlayStation, jest Switch, jest Xbox. I to jest moim zdaniem rewelacja, bo często te promocje, szczególnie na te starsze tytuły z PS3, z PS Vita, PSP, czy tam PS2 i PS1 przypadają, bo one się nie wyświetlają na głównej stronie sklepu, a są w promocji. No, można na przykład
się zarejestruje, bo nie chciałbym właśnie na PlayStation 2 jakiejś promocji fajnej przegapić.
No to jest, wiesz, na przykład ja teraz poluję na Suikoden 3 i 4.
No tak.
Ale wiesz, no to jest moim zdaniem o tyle fajna strona, że rzeczywiście jeżeli się poluje na promocję, to tam masz te powiadomienia.
Do takich stron, które po prostu mówią o danych promocjach, po prostu cokolwiek jest teraz w promocji, to cię informują. I trzeba jakby śledzić wszystko. A co innego jest właśnie, kiedy możesz sobie ustawić takie powiadomienie, że właśnie ta gra, której szukasz, osiągnęła pewien próg cenowy, który cię interesował. Mhm. Kupuj teraz. I na przykład mówisz, to biorę 10 sztuk, no nie? Bye. Jesteś jak taki wilk z Wall Street.
No ale patrz na przykład w ten sklep PlayStation, tak? On cię informuje, że kupiłeś grę, że dodałeś pieniądze do portfela sobie, ale nie poinformuje ci, mimo że masz w wishliście grę, to nie poinformuje cię, że jest w promocji. Tylko z tego sklepów, gdzie jestem zarejestrowany, to tylko GOG mi takie coś robi.
A Steam nie?
Ja nie mam na Steamie, nie jestem na Steamie.
Aha. Mhm. W kontrze widzę establishmentowi.
I na Epiku też nie jestem.
O, jeszcze lepiej po prostu. No. Socjalistą też nie jesteś, no to dobrze wiedzieć. Nie interesują cię gry za darmo.
No ja mam te gry już na PlayStation, zresztą ja tylko...
No ale nie mówisz, nieważne czy już grałem czy nie, ważne, że za darmo to biorę. Aha. Myślisz, że na przykład ja jak wchodzę na sklep... Chociaż nie, no są takie gry, które faktycznie, no nie chciało mi się klikać. Na przykład Kingdom Come Deliverance. Fantastyczna gra była w Epiku niedawno za free. Jak ktoś chce się cofnąć w czasie, to wystarczy kilka tygodni. I no ja ją mam na GOG-u.
I nie kliknąłeś.
W dniu premiery. No i już nie chciało mi się klikać. No mówię, no mógłbym, no nie, mógłbym dodać, ale ja już faktycznie na Epiku prawdopodobnie gier, których kupiłem, to mógłbym polecić na pewno na palcach dwóch rąk to na 100%, a wydaje mi się, że nawet na palcach jednej ręki mógłbym kupić te gry, które w sklepie Epika kupiłem. Ale znowu mam chyba ze 30, ze 40 gier. Mhm. Bo wszystkie to są właśnie te... I trafiają się naprawdę bardzo sympatyczne perełki. A teraz już w ogóle Epic oszalał i daje dwie gry co tydzień. Ty już wiesz, no już nie wiesz w co klikać. To jest po prostu kosmos. Ja wiem, że chcesz być tutaj takim... jak to się mówi, tak w kontrze właśnie do tego establishmentu i pokazać też, że nie jesteś... Że jesteś bardziej wolnościowcem, nie? A nie takim liberałem, a nie socjalistą i nie będziesz brał za darmo niczego, no ale... Ale jednak warto, no nie, skorzystać czasami.
Ale ja nie gram na PC. Ja mam GOG-a właśnie takich starych gierek, które bym przegapił, natomiast od wielu, wielu lat...
Właśnie wyobcowałeś bardzo dużą część słuchaczy Fantasmagier.
Ale nie, dlaczego? Przecież każdy robi to, co lubi.
Nie no, żartuję, śmieję się. Nie odbieraj tego w negatywny sposób. Oczywiście właśnie to jest dobre, że Fantasmagieria nie i nigdy
nie dzieli.
Dzieliła graczy na lepszych, na gorszych, na pecetowych, na konsolowych i tak dalej. Gram w to, co lubię, na czym lubię. I tyle. To jest najważniejsze. To jest taka główna zasada. No, więc się śmieję.
Ja bardzo duży kryzys
zakładaj
przeżyłem.
Sobie w sklepie Epika konta tylko dlatego, że cię tutaj pod ścianą podstawiłem.
Nie, ja bardzo duży kryzys przeżyłem, jeżeli chodzi o granie, przez to, że grałem na pececie, bo miałem Dreamcasta i przyszedłem właśnie na peceta z tego Dreamcasta, który na tamten moment był bardzo dobry pecet. To było, pracowałem całe wakacje, żeby sobie kupić porządny komputer i ten komputer po 2 latach już był właściwie no do niczego.
Bo no to były takie czasy, nie? Że wtedy tak, to prawo mura szalało.
Tak, i to po prostu na wiele lat zrezygnowałem z grania, aż na wiele. Na całą, właściwie prawie całą generację PlayStation 3 i Xboxa 360 zrezygnowałem z grania. Dopiero w 2012 jakoś mocniej wróciłem. A tak to miałem taki bardzo spory okres czasu, gdzie grałem tylko w Lumines na PSP i co tam, nie wiem, Puzzle Questa. No, niestety tak, nie, no to było bardzo duże rozczarowanie. I druga sprawa, że wiesz, to przejście z konsoli na PC, nagranie na PC okazało się takie dla mnie strasznie problematyczne. I po prostu jestem laikiem w takich rzeczach komputerowych. Nie orientowałem się na przykład, dlaczego kupując grę, którą mam oryginalnie, nie mogę w nią grać, bo nieobsługiwana jest moja karta graficzna i musiałem gdzieś dociągać z jakiejś strony jakieś sterowniki. Dla mnie to było w ogóle jakiś kosmos straszny. Więc dlatego w jakiś tam sposób się zraziłem. No i to jest takie wytłumaczenie, nie mam dlatego ani Steama.
Nie, no rozumiem. No, to jest jakiś tam powód. Chociaż w dzisiejszych czasach właśnie granie PC-towe jest o tyle dobre, że już nie ma takich przeskoków, jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, takich wysokich. Jak raz na parę lat, naprawdę, jak się powiedzmy, ja kupiłem pod koniec... Nie, albo dwa lata temu, ja nie pamiętam dokładnie. Dwa lata temu, półtora roku temu, no nie wiem, kupiłem GeForce'a właśnie tego 1060. Nadal wszystkie gry odpalam, bo ja gram akurat w Full HD, nie w 4K, ani nic takiego. Nadal odpalam w wysokich ustawieniach i nic mi nie przycina, wszystko świetnie się bawię.
No ale wróćmy do przyjemniejszych
tematów. Automaty, no to jest gra numer jeden wśród fetyszystów. Słyszałem, że ma bardzo piękny design. Znaczy powiem tak, ja znam tę grę przez pryzmat cosplayerów chciałem powiedzieć. I no jest to gra, która oczywiście, jeśli by tylko na nią patrzeć pod tym względem, to pewnie no, łatwo by przeoczyć jej głębię. A ja jako fan Nier oryginalnego, znaczy ja w ogóle jestem takim odkrywcą Nier, bo ja poznałem Nier zanim to było modne.
Opowiedz mi, bo ja tej gry na przykład nie znam. Jestem ciekawy, ale nie sądzę, żebyś wspominał na łamach Fantasmagierii o Nier.
No, taki słuchacz jesteś niedzielny, no właśnie.
A wspominałeś?
Na pewno. To jest w ogóle gra, która... to jest bardzo ciekawe, że ta gra miała kilka wersji. I była taka wersja właśnie japońska, że główny bohater był młodym człowiekiem. Była wersja oczywiście ta... jak to się mówi... zachodnia, która miała starszego bohatera, no ale to już nie chcę wchodzić. To była gra RPG akcji, czyli wiesz, chodziło się, walczyło się i tak dalej, ale tam był taki klimat, znaczy właśnie zastanawiam się, jak to wygląda w Nier Automacie, ale domyślam się, że klimat jest podobny, no nie? Taki trochę postapokaliptyczny, trochę fantasy, to wszystko tak wymieszane, nie? Że te przeskoki, no nie, że akcja się dzieje, wiesz, ileś tam lat później, wiesz, kim są ci bohaterowie, no nie, jaka akcja. To była gra, którą było bardzo trudno na przykład ogarnąć, szczególnie, że później jak się okazywało, i to też jest duży element Nier Automaty, że ta gra nie miała jednego zakończenia, że ta historia przechodziła się kilkakrotnie. Ja przyznam się, że na przykład to, co najbardziej mi utkwiło, jeśli chodzi w pamięci, no to były jakieś tam walki z bossami, niesamowicie trudne łowienie ryb. Była taki quest związany właśnie z łowieniem ryb i miło było to, no strasznie było mi to opanować i nie pamiętałem tego. No i oczywiście bardzo lubiłem te postacie poboczne i muszę przyznać, że nigdy więcej niż raz tej gry nie przeszedłem. Jakby nie miałem, być może to było też wynikało z tego, że gdzieś nie byłem wciągnięty w to wszystko, ale ta gra, podobnie jak Demon Souls, to była gra, o której gdzieś tam kilka osób mówiło, słyszało, ale ona jeszcze wtedy nie weszła do mainstreamu. I później był taki przeskok, że właśnie okej, ludzie się zaczęli tą grę interesować, ona się gdzieś tam pojawiała, ale oczywiście nigdy nie osiągnęła takiego sukcesu jak Demon's Souls. Oczywiście to są różne gry, ale chodzi mi o to, jak kolejne tytuły można powiedzieć z serii spowodowały, że nagle te tytuły oryginalne stały się popularne. I na przykład Nier Automata jest grą z tego, co właśnie słyszę, bardzo dobrą. I ona nakręciła jakby popularność oryginalnego Nier. I na przykład ja kupiłem tę grę za jakieś naprawdę no, niewielkie pieniądze. Ja mam sprowadzenie chyba z Play Asia, jeszcze wtedy było taki sklep internetowy, no to chyba funkcjonuje. Ale teraz patrzę, no ta gra oczywiście zależnie od sklepu, zależnie od aukcji, no nie, no to może być od 30 do 50 euro. Czyli jak za nową grę się płaci właściwie.
No. Tak.
Ale to ja na przykład dużo nie pamiętam z samej fabuły, więc tutaj nie jestem w stanie ci tak na przykład powiedzieć, o co tam chodziło, no i pamiętam tylko takie ogólne wrażenia. I to jest gra, która może nie jest najlepszą grą, w jaką grałem i nie jest najlepszą grą RPG, jaką grałem, szczególnie, że już wtedy miałem, znaczy już wtedy odchodziłem od takich gier RPG akcji, bardziej jednak wolałem takie hybrydy właśnie, trochę shootery, jak właśnie Mass Effect, ale to już jest jakby inna historia. Po prostu to była ciekawa gra. To była gra, która pojawiła się, było zainteresowanie pewnie nią, ale dopiero właśnie teraz, kiedy ta Nier Automata okazała się być taką niesamowitą, takim hitem właściwie, to jakby wiele osób zaczęło sobie o oryginalnym Nier przypominać. No i niestety no, nie będę ci tutaj w stanie nakłonić do tego, żebyś sięgnął po Nier, bo nie sądzę, żeby to było warte do tego. Warto może byś sobie poczytał o samej grze, niż nią zagrał. Jakby ta gra się zestarzała. O, takie chyba ostatecznie mogę powiedzieć zdanie.
Myślę, że nie miałbym problemu, jeżeli chodzi o właśnie kwestie gameplayowe, ale jest droga i to jest jedna chyba rzecz, która w jakiś tam sposób mnie stopuje, bo właśnie znalazłem chyba najtańszą opcję, to 200 zł. I to jest ten problem, że za 10-letnią grę takie pieniądze to nie do końca, nie wiem, czy mi się kalkuluje. Natomiast właśnie Nier ma, ta Automata ma chyba taki największy plus w tym właśnie swoim świecie, takim bardzo enigmatycznym, po jakiejś tam katastrofie, gdzie mamy dosyć fajnie podawane strzępki informacji i tak do końca nie wiemy, czy właściwie co się stało, tak? Że mamy tutaj podobno jakąś inwazję obcych, którzy nagle zaczęli tworzyć jakieś mechaniczne życie na Ziemi, co spowodowało, że ludzie musieli uciekać i przenieść się na Księżyc. Jakieś niedobitki zostały na Ziemi, wysyłane są androidy z kosmosu, które mają pomagać ludziom. Gdzieś tam te maszyny się okazuje, że przejawiają uczucia i emocje. I czy na pewno to tak się stało, że ci ludzie uciekli na ten Księżyc, czy może jednak to ludzie zostali zamienieni w automaty? No nie, ciężko powiedzieć, bo jestem właśnie po pierwszym przejściu. I tak naprawdę to jest, w tej grze to wygląda w ten sposób, że przechodzimy najpierw tą taką właśnie najbardziej rozpoznawalną postacią, tą 2B, to która ma najwięcej cosplay. Kończymy pierwsze przejście i zaczynamy grać postacią 9S, tym jej kolegą, który jest jej, powiedzmy, sidekickiem przez całą pierwsze przejście i jego wątek teoretycznie jest jakby New Game Plus, tak? Że mamy to wszystko, co zdobyliśmy i dalej wbijamy level sobie, ale gdzieś tam, powiedzmy, oglądamy wydarzenia z jego perspektywy i później dostajemy jeszcze jakby kontynuację, kolejne rozdziały i jej, i jego. I możemy grać też jeszcze jakąś inną postacią. Także jestem, myślę, że dopiero na, powiedzmy, 1/4, może 1/3 tej historii. Jest bardzo fajna. A od strony takiej zabawy, no to mamy slasher. Bardziej niż jakieś takie tradycyjne RPG. Bardzo fajne żonglowanie brońmi i kombosy, więc jeżeli ktoś lubi takiego typu gry, no to ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą i z tego gatunku, no to oczywiście mogę powiedzieć Devil May Cry, ale tutaj trochę jednak jest różnicy. Natomiast bawię się fantastycznie. Są te elementy takie, które pokazują nam akcję na przykład z perspektywy gdzieś tam kamery z boku i wtedy mamy platformówkę 2D albo wchodzimy w robota i wtedy mamy shooter up, więc takie urozmaicenia są, no i sporo questów różnego rodzaju, też jest łowienie ryb, ale tutaj chyba nie jest takie problematyczne, po prostu wciskamy kwadrat w odpowiednim momencie, także no jestem pod dużym wrażeniem i bardzo dobrze się bawię i też tutaj tak samo, no ja jakoś zauważyłem, że zwracam uwagę na te światy, w które trafiam i jestem pod bardzo takim dużym wrażeniem też znowu Nier Automaty, bo jest to fajnie pokazane, fajnie wymyślone, fajnie zrobione.
Teraz jak mi opisałeś tę historię, to one chyba ma niewiele wspólnego w ogóle. Nie wiem, dlaczego jedna i druga gra się nazywa Nier, bo one chyba nawet nie dzielą światów, nie dzielą tego uniwersum, ale to może być, wiesz, moja ta...
Ale to też może być, wiesz, mocno zakamuflowane fabularnie, bo niekoniecznie te informacje, które my dostajemy, są prawdą. Tam wiele wskazuje na to, że niekoniecznie jako bohaterowie tego świata, bo gracz to ma, oczywiście ma jakoś zupełnie ograniczone informacje, ale wiedzą, co tam się stało tak do końca. Oni myślę, że mają jakiś taki przekaz podawany po cholera wie skąd i działają, ale niekoniecznie to jest prawda.
Mhm. Widzisz, to jest interesujące. Ja przyznam, że Nier Automata to jest w ogóle gra, którą cały czas zagrać, ale zawsze mam jakiś taki powód, żeby po nią nie sięgać. I oczywiście nie łudzę się, że ona się pojawi gdzieś właśnie, nie wiem, w Epic Games Store i tak dalej, tylko jakby czekam na ten moment, kiedy nic innego mnie nie będzie odciągnąć, będę musiał tak poświęcić grze i właśnie ze względu na to, że no, nie wiem ile godzin zajmuje przejście, to pierwsze, te kolejne i tak dalej, ale to wyobrażam sobie, że to nie jest coś takie już hop-siup, że to nie jest jakiś Call of Duty, które zagrasz i po 5 godzinach masz to pierwsze przejście za sobą, nie? Chyba to pierwsze, te kolejne przejścia chyba są dużo, dużo krótsze, bo wiele rzeczy, które, no tak mówisz, no, raz, że z innej perspektywy, dwa, że chyba nie musisz robić już rzeczy, które robiłeś inną postacią, nie? Że to jest jakby pod tym względem zmienione.
A mam takie pytanie, bo Nier Automata, no to jest twórców z Platinum Games i teraz był ten dwupak taki, Vanquish i Bayonetta, i kupujesz te dwie gry w nowych wydaniach, czy raczej nie?
Widzisz, ja Bayonetę kupiłem na Switcha, pierwszą i drugą część, i przyszedłem pierwszą część Bayonety i owszem, ta walka mi się podobała, ta postać jest interesująca, intrygująca, ale ta oprawa, wiesz, ten projekt tych potworów, które jakby nie do końca mi się wydaje, to jest tak jak ktoś, kto widzisz, jest ktoś, kto potrafi projektować pewne rzeczy i nazywa się na przykład Giger, a ktoś, kto na przykład nie umie projektować i na przykład jest jak... Jakby to powiedzieć, nie ma takiego zmysłu, że nie było tam spójności. I Bayonetta właśnie przez ten design tych potworów, tak nieatrakcyjny, nieinteresujący, bez... Tak trochę Frankensteinowy, posklejany, jak Mister, jak Potato Head z Toy Story. No nie podobało mi się. I przyznam się, że nawet fabuła też nie zrobiła na mnie jakiegoś wrażenia, więc jakby nigdy nie pojąłem tej fascynacji Bayonetą, o ile wiem, że no, walka jest na tyle świetna w tych grach, że to też jakby sama ta mechaniczna część wystarczy, żeby tę grę polubić. No ale niestety przez to nigdy tak naprawdę też nie zacząłem grać na dobre w drugą część Bayonety i nie wiem, jakby ta seria zupełnie mnie interesuje. Z drugiej strony Vanquish, tak? To jest gra, która okazałaby się taką perełką na poprzedniej generacji i nie powiem, że zupełnie mnie to ominęło, a miałem wielokrotnie ochotę zagrać tę grę i teraz jak mówisz, że się pojawia w jakiejś takiej nowej, odświeżonej wersji, to jest duża szansa, że po nią sięgnę i tylko pytanie, to jest odświeżona wersja i ona będzie na Switcha, czy to jest odświeżona wersja, która będzie na konsolę nowej generacji?
To znaczy, to już jest do kupienia i to na pewno jest na PlayStation. To jestem przekonany. A czy wyszło na Switcha? Nie wiem, no bo na Switcha wyszła, jak sam wspomniałeś, Bayonetta, a tutaj jednak ta generacja PS3 na PS4, no to było takie odświeżenie i ja, jeżeli w jedno i drugie grałem, to jest taka wersja dwupak Bayonetta and Vanquish, 10. edycja, czy edycja na dziesięciolecie obu gier i to jest rozdziałka 4K, 60 klatek na PlayStation Pro, także w jakiś tam sposób, no to jest, wydaje mi się, no fajne, atrakcyjne, jeżeli chodzi o wygląd, bo Vanquish jest super, a co do Bayonety, no te potwory, o których wspominasz, mam takie wrażenie, że one są jakby ktoś przedobrzył, że te wszystkie święte jakieś tam anioły, cherubiny, trony, które tam mamy zgładzić, są jakieś takie jakby za bardzo barokowe, nie wiem jak to nazwać, ale rzeczywiście też nie do końca tym designem byłem zachwycony.
I to jest tak chaotyczne, że to powiedzmy wydaje się spójne, ale po prostu mi się w ogóle właśnie to nie podoba. Jakby nie widzę w tym nic takiego intrygującego i sama postać Bennet, jak mówię, no jest bardzo interesująca, bo to jest taki, to jest ten taki, to jest ta bibliotekarka, która oczywiście jest naga i ona jest, jej kostium to są jej włosy, które ją otulają, jak symbiot otula ciało Ediego,
Venoma.
Czyli Venoma, tak. I to jest coś w tym stylu, ale no poza tym, no ileż można być 15-latkiem grając taką grę? No to, że, wiesz, no możesz się napatrzeć. Ja rozumiem, na przykład jest taka gra Black Desert, tak? Takie MMO. Nie wiem, czy słyszałeś. Mm-hmm.
Słyszałem,
ja spędziłem chyba z pół godziny tworząc postać i nawet nie, że ja tam, wiesz, szerokość nosa, wiesz, wielkość uszu, rozstawienie policzków. Nie, nie. Po prostu z tych presetów, że tak, z tych już gotowych ustawień sobie układają właśnie wygląd postaci i one wyglądają fenomenalnie. Ale to było to coś, co przykuwa twoją uwagę i oczywiście jak biegasz tą postać, na nią patrzysz, ale włączyłem grę i sama gra się okazała być, no nie wiem, no ja już z takich gier wyrosłem, no nie, z takich typowych MMORPG, gdzie idziesz po jakiś taki bez sensu quest i idziesz zrobić jakąś bez sensu zadanie typu nazbieraj mi, nie wiem, 10 lisów lisich ogonów i żeby mieć tych 10 lisich ogonów musisz zabić 100 lisów, bo wiadomo, że nie każdy lis ma lisi ogon. No i tak to kiedyś wyglądało, no nie, jakby już dawno przestało mi się w takie gry przyjemnie grać. Ja nie mówię, że Black Desert jest taki, ale dosłownie 5-10 minut tej gry, nie, to jest gra, w którą się nie chce w ogóle wbijać, ale oczywiście tworzenie postaci, wygląd postaci i tak dalej, to było super. I ja mam tak z Bajonetą, że akurat w Bajonecie oczywiście walka mi się bardzo podobała i to przyciągnęło mnie na dłużej, no ale tak mówię, no nic poza tym ale z tych dwóch gier, tak jak mówisz, Vanquisha bardzo chętnie...
Spróbuj, jest energetyczny i bardzo no taki ciężko powiedzieć oldschoolowy, ale dawno...
Mi się bardzo podoba bo tam taki niemal parkurowy jest, nie? Bo to jest gra z trzeciej osoby, strzelanka, tam gdzieś ślizgi, jazdy, tam jest ta akcja...
Tak, to jest cover shooter, nie? To jest cover shooter, żeby też była jasność, że to się chowamy za osłonami i gdzieś tam przedzieramy się trochę, może to powstawało na...
Może ślizga gdzieś wcina, aha, nie?
Jest też takim właśnie slasherem, że mamy kilka broni i możemy to wszystko łączyć, jest niesamowicie szybka akcja i wiesz, to jest takie odświeżające, bo nie masz tak wielu gier tego typu. I gdzieś tam po iluś tam tytułach, które takiego typowego, nie wiem, Ubisoftowego czyszczenia mapy, czy no nie wiem, po tym Star Wars Jedi Fallen Order, zagranie w tę grę to jest taki naprawdę zastrzyk adrenaliny.
No właśnie, to może zostawmy te smutne gry. Nier Automata polecasz, nie polecasz?
Polecam. Jestem w jednej trzeciej i ja jestem zachwycony. Jest od strony i tej wizualnej bardzo fajna i jeżeli chodzi o budowę świata i dobrze się bawię, naprawdę fajne.
Ale teraz przejdźmy tylko, nie, czy rozmawialiśmy o Fallen Order? Mogliśmy rozmawiać w kontekście, że chyba planowałeś grać, ale chyba w końcu tak chyba
na pewno nie na antenie.
Urodziny, na gwiazdkę, czy tam z jakiejś innej okazji i chyba nigdy nie porozmawialiśmy o niej, nie?
Nie rozmawialiśmy. Na pewno gdzieś poza anteną pisaliśmy.
Jak tam ten mokry Czubaka? Co to jest w ogóle za historia z tym światem i czy to jest historia kanoniczna? Jeśli jest kanoniczna, czy jest w ogóle warta zainteresowania? Bo to mnie zawsze interesuje. Zawsze byłem wielkim fanem w Gwiezdnych Wojnach tej ciągłości świata. To oczywiście została brutalnie rozjechana przez Disneya.
Tak.
No ale rozumiem, że oni budują nowy kanon.
Zniszczmy stary kanon, żeby opowiadać nowe historie i robią dokładnie te same historie, które były w starym kanonie i teraz będziemy mieli Starą Republikę.
No tak, na przykład słyszałem właśnie, że ten Gena Thrawn,
tak,
jest od nowa gdzieś jego historia opisana, więc jakby no jest pewien recycling jakiejś historii, takich postaci ze starego kanonu, z legend, ale no tu rozumiem ten upadły Fallen Order, to o co tam w ogóle chodzi? Kim jest ten chłopiec? Kim jest ten Oliver Twist?
Dzieje się to, wiesz, przed czwartym epizodem, tak? Czyli mamy rozkaz 66, jesteśmy padawanem jednego, który nie skończył jeszcze szkolenia, zostają zaatakowani przez armię klonów, ileś tam lat mija, my się ukrywamy, jesteśmy jakimś tam, wiesz, rozbieramy statki na planecie i gdzieś tam niestety tej mocy musimy użyć. Wpada na nasz trop siepacze Vadera. Przy okazji znajdujemy jakąś inną Jedi, która podróżuje przez galaktykę. Ona zrezygnowała z używania mocy. No i quest jest taki, że gdzieś tam musimy znaleźć no nie wiem, czy tu po prostu mamy jakąś informację, którą musimy otworzyć.
Coś,
skarbiec, kogoś tak.
Musimy znaleźć, tak.
Musimy polecieć na 4 planety, żeby zdobyć klucze do skarbca i później z tego skarbca zdobyć coś, ten holokron. No, powiem ci, że dużo słyszałem negatywnego o tej historii, ale uważam, że jest to bardzo fajnie, kompetentnie napisane Star Wars z dobrymi twistami, z fajnymi postaciami, które daje taką naprawdę poczucie, że gdzieś jesteśmy częścią tej większej historii, a przy okazji to jest chyba kanoniczne, a dzieje się gdzieś tam na peryferiach i w żaden sposób nie, ta nasza historia nie ingeruje w inne, ale mamy wrażenie, że jednak jest częścią większej całości i to jest takie typowe Star Warsowe, ale po tej typowe Star Warsowe to lepsza część. Natomiast jeżeli chodzi o granie, no to ja nigdy nie miałem na tej generacji tak niedorobionego tytułu AAA i to było, no z każdą aktualizacją było trochę lepiej, ale ilość różnego rodzaju bugów, glitchy i rzeczy, które tam się działy, to po prostu byłem przerażony. Łącznie z tym, że był jakiś tam fragment, który powtarzałem chyba przez nieskończoność. Tam są takie ślizganie się po pochylniach i nie udawało mi się to. Ja mówię, kurde, co jest grane? Musiałem zestartować grę i dopiero się udało, bo gdzieś tam jakaś pętla powstała, która nie pozwalała mi ukończyć levelu.
Czyli jednak glitcha, nie brak umiejętności. Ha, mm-hmm. To faktycznie.
A gra jest, tak jak pewnie doskonale wiesz, no, czerpie pełnymi garściami z mechanik Dark Soulsowych.
To mnie właśnie zainteresowało, tak, że walki z bossami, że właśnie ta eksploracja tego świata jest taki Dark Soulsowy i próbowałem sobie właśnie tak przyłożyć to, nie? Czy są jakieś ogniska, przy których musisz właśnie się...
Tak, są miejsca medytacji, ale fabularnie to nie jest uzasadnione. To nie jest tak, że to jest element świata, tylko po prostu to jest gimmick, który, no, medytujemy, mamy miejsce zapisu, miejsce wydania punktów doświadczenia, natomiast nie jest to wyjaśnione w żaden
sposób.
Ale jest
na przykład tak, że tutaj jest właśnie taki fajny kawałek trawnika, na którym się fajnie medytuje.
Tak,
i on pełni rolę ogniska, czy to... Czy,
tak,
czy
jest, tak, tak
nie
to
jest
wygląda.
Tak, że możemy medytować wszędzie, gdzie chcemy.
Nie, nie, to tak wygląda, że są miejsca mocy, gdzie tam sobie klęczy i medytuje. Walka jest dosyć kompetentna, aczkolwiek nie jest to niestety w żaden sposób poziom From Software. Jest wiele, bo to jest tak jak, to chyba bardziej jak w Sekiro, czyli musimy w odpowiednim momencie, mamy ten takie okienko, gdzie musimy wybić kontrę i jestem prawie pewien, że nie jest to w 100% dobrze zrobione. To znaczy nie zawsze to okienko działa. I to okienko się zmniejsza za każdym razem, jak podwyższymy sobie poziom i na tym najwyższym poziomie trudności po prostu grało mi się nieprzyjemnie, byłem sfrustrowany i jestem pewien, że to nie była kwestia moich umiejętności. Po prostu sprawdzałem to, wiesz? I stałem z jakimiś słabszymi przeciwnikami, sprawdzałem to i czasami mi te kontry, te riposty nie wchodziły, więc sobie obniżyłem o jeden ten i już się lepiej bawiłem. No, są starcia z bossami, są, niektóre są trudniejsze, niektóre są łatwiejsze, ale są satysfakcjonujące. Jest duża różnorodność, są 4 planety, z czego wiem, że na pewno jedna jest bardzo mocno wykorzystywana w chociażby Clone Warsach i to jest ta Datomira, z której pochodzi Dark Maul, czy Darth Maul, i ona była na pewno w Clone Warsach i była ta historia tych mrocznych sióstr. I design tego levelu jest bardzo podobny do tego, co widzieliśmy właśnie tam. Bardzo fajne, bo kaszyk jest, tak, rzeczywiście wspomniałeś o tym mokrym łukim. I to jest najbardziej korytarzowy, liniowy, tak mi się wydaje, poziom, który jest taką bardzo prostą, prostą planetą. Idziemy po prostu cały czas do przodu, nie mamy jakichś za wiele rozwidleń, natomiast ta pierwsza, na którą trafiamy, jest bardzo, bardzo rozbudowana, znaczy właśnie druga, na którą trafiamy, jest bardzo rozbudowana z masą opcjonalnych miejsc, które możemy sobie wyeksplorować i właśnie tam zdobyć jakieś tam ulepszenia, na przykład te takie steamy leczące, które działają jak estusy, czy jakieś tam pierdoły wizualne, bo tutaj właściwie kolekcjonowanie wszystkiego to się ogranicza do zbierania skórek, tak? Dla swojego stroju, dla peleryny, dla statku, dla miecza. I mój bardzo duży zarzut jest jeszcze jeden, jeżeli chodzi o czucie tego miecza świetnego, bo nie czujesz...
Jest chyba PG-12, nie? Że to jest taka pałka, nie? Że nie czujesz, że to jest miecz świetny, co?
Tak, zupełnie. Zupełnie nie czujesz, że to jest miecz świetny. Nie jest to ta sama broń, którą widzieliśmy w innych grach. Że rzeczywiście przecięcie jakiegoś tam przeciwnika jednym ciosem wchodzi w grę. Chyba jest tylko jeden szturmowiec, jeden typ szturmowca, którego możemy zabić jednym ciosem. Natomiast cała reszta to po prostu uderzamy, jak właśnie byśmy gumową pałką bili. I to jest...
Ale to jest problem, moim zdaniem, to jest takiej dewaluacji miecza świetnego. I nie powiem, że ta dewaluacja nastąpiła poprzez właśnie lata Gwiezdnych Wojen albo tylko przez Disneya. Tylko w Disneya to było takie dosyć oczywiste, że tam się okazało, że ten miecz świetny to jest jak każda inna broń, a nie tylko ten miecz świetny mają rycerze Jedi, ale okazuje się, że on jest też chyba wykorzystywany w broniach tam chyba Stormtrooper, już nie pamiętam imię, jakieś takie pałki, takie smaczki.
Coś świetny. Takiego było, energetyczne.
Okazało się, że wiesz, że tutaj gdzieś jakaś technologia, którą tylko ktoś, kto jakiś trening przejdzie i sam sobie zbuduje ten miecz świetny, może go mieć. I że to jest taka cecha rozpoznawalna, że tylko rycerze Jedi, ewentualnie tam Sithowie, no nie, ale chodzi o to, że to jest taka wyjątkowa rzecz, mieć ten miecz świetny. A później się okazuje, że to taka pałka, no nie? I problem jest taki, że nagle z bardzo potężnej broni, którą, no ja do tej pory, no oczywiście wszyscy będą kojarzyć, do czego na przykład może służyć miecz świetny. Na przykład do otwierania konserw, ale też do grubych drzwi, nie? Przecież tam pierwsze sceny z epizodu pierwszego, no to jest właśnie...
To pili stalowe takie grodzie.
Tak. I to jest kapitalna rzecz, no nie? Ten miecz świetny to jest coś takiego, co po prostu tniesz kogoś jednym cięciem na plasterki. No ale oczywiście, kiedy to chcesz wykorzystać w grach, żeby to miało sens, żeby to nie była niesamowicie zbyt mocna broń, no to no, okazuje się, że właśnie musisz zrobić z tego gumową pałkę. I to jest... Nie wiem, czy dałoby się to obejść w grach. Być może tak, ale musiałby być chyba jakiś progres zrobiony.
Rozmawiałem ze znajomym, który dosyć mocno siedzi w tytułach Star Warsowych i on mówił mi, że właśnie w Jedi chyba Akademii było tak, że rzeczywiście walka opierała się na odbijaniu ataków i zderzaniu się tam powiedzmy tymi mieczami świetnymi, a można było przeciwnika zabić jednym ciosem celnym. Czyli gdzieś ten koncept tego potężnego miecza w grach funkcjonował. No tutaj musimy kozicę jakąś górską 4 czy 5 razy uderzyć mieczem świetnym, żeby ona w końcu padła i zdechła. I to jest, no, jeżeli to akceptujesz, to jest
w taki sposób, że oczywiście tak jak na przykład jest, przepraszam, że się tak wszedłem brutalnie słowo, ale tak grałeś na Switchu w Breath of the Wild?
Tak. Tak, to była jedna
oczywiście,
z gier, które tam
inna mechanika, ale zrobić na przykład coś takiego, że kiedy zaczynasz, wiesz, używać mieczu świetnego jak cepa albo coś, no nie, no oczywiście ja nie wiem, jakby to wpasować do świata Gwiezdnych Wojen, czy nie naruszyłbym pewnych świętości, ale chodzi o to, żeby powiedzieć jakieś takie ograniczenie, że owszem, miecz świetny może używać, to jest bardzo potężna broń, ale ta energia, no nie, tych kryształów bardzo szybko się zużywa, albo relatywnie szybko. I nie możesz jej sobie cały czas używać, tak? Więc jakby musisz myśleć, no nie, na przykład, że okej, miecz świetny będę używał tylko na walce z bossami, bo to jest potężna broń. Mhm. I to też jest część mechaniki na przykład Dark Soulsowej, czyli te wszystkie takie jakby eliksiry, nie eliksiry, wiesz, to wszystkie te smarowania broni, które pozwalają ci przez jakiś czas na przykład zadawać, nie wiem, ognisty damage i tak dalej. Oczywiście to by trzeba było dopracować, ale zrobić z miecza świetnego broń mocną, bardzo mocną, ale z której nie można korzystać cały czas. Nie wiem, wprowadzić na przykład, że jest uszkodzona. Że,
no właśnie jest to.
Mam, świetne, ale jest jakaś...
Trzymam to w zanadrzu, że tutaj dobry masz trop, bo od początku twój miecz jest pokazane, że jest uszkodzony. Że gdzieś tam to było podwójne ostrze.
Funkcja ćwiczenia jest.
Było podwójne ostrze i ono zostało rozbite i ten główny bohater ma ten miecz uszkodzony i ta cała rękojeść, widać, tam wychodzą jakieś kable i tak dalej i jest miejsce na to właśnie, co mówisz, że gdzieś tam jakieś ograniczenie dla niego zrobić. No właśnie, nie zrobili tego.
No nie, no szkoda, no ale to oczywiście no jest coś, co to może by było wielokrotnie wałkowane na takich spotkaniach dyrektorów kreatywnych, a projektantów gry i niestety no musieli na jakieś rozwiązanie się zdecydować i nie wiem, jakby to było, kiedy George Lucas jakby osobiście właściwie trzymał pieczę nad każdym najdrobniejszym elementem, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Bo oczywiście na pewno mogę się założyć, nie zakładam inaczej. Grałeś The Force Unleashed.
Tak.
I wiesz, że The Force Unleashed jest tam, oczywiście zawsze jest to tak, że to jest taki element kanonu, ale nie jakaś dodatkowa historia, no nie, że tam powiedzmy jakaś misja Hanna Solo i tak dalej, tylko zawsze to ma jakieś połączenie z głównym wątkiem, coś jak w Solo, ten nowy film. Że on musiał się gdzieś kończyć, że tam od tego się wszystkiego, powiedzmy, zaczęła rebelia, no nie? Że to nie jest przypadkowy gość, który, powiedzmy, w pewnym momencie dołączył do rebelii i pomógł jej osiągnąć sukces, tylko on zawsze gdzieś tam był związany i gdzieś tam główny bohater The Force Unleashed też jest jakby związany z tym wszystkim, no nie jakby ma główny wątek, ale tam też nad wszystkim właśnie pieczę nad tym, no, miał Lucas i to jest. To oczywiście w pewnym sensie ogranicza twórcę, tak? Bo chcesz coś stworzyć, ale każdy twój pomysł musi przejść przez kogoś, kto ma jakąś inną swoją wizję na temat tego świata. I to jest taki wieczny kompromis. Mhm. I tutaj właśnie zastanawiam się, jak to wyglądało, kiedy domyślał się EA, czy tutaj właściwie Respawn miał dużo większą chyba swobodę w tym wszystkim.
No właśnie, niekoniecznie. Bo czytałem, nie? Że Disney bardzo nie chciał, żeby była gra z Jedi. I to mnie w ogóle zdziwiło, że Disney był bardzo sceptyczny do pomysłu takiego, żeby zrobić grę, gdzie walczymy na miecze świetlne i mamy w ogóle dotykany temat Jedi. I Respawn.
Ale to było uzasadnione w jakiś sposób? Dlaczego?
Nie, tylko to była krótka informacja, jakiś tam czas temu trafiłem, że właśnie ta gra, to, że ona powstała, to jest, podejrzewam, jakiś zbieg okoliczności i wielu wypadków takich, że prawdopodobnie Electronic Arts tak długo nie robili gier ze Star Wars, że jakieś były naciski ze strony Disneya, że jak dostał Respawn do zrobienia tę grę, no to podejrzewam, że to było właśnie na tych sławetnych targach E3, gdzie była konferencja EA i oni, o tutaj mamy kogoś z Respawnu i powiedz, robicie grę, tak? No robimy grę z Star Wars, jak ona się nazywa? Jedi Fallen Order. I tak to wyglądało, przynieśliśmy ani te plansze tytułowe, nic nie pokazali i to tak wyglądało, jakby ten dyrektor Respawnu dowiedział się, że robi te Star Warsy dosłownie godzinę przed konferencją. Przecież tam nic nie powiedzieli.
Słyszę, że ta gra, którą zrobiliście, która jest oparta na pomyślność, na silniku, mechanice jak z Dark Souls, w świecie Titanfall, no, dostaliśmy zielone światło, że możemy zrobić grę o Star Wars, więc teraz szybka przeróbka asetów, dorzućcie miecze świetlne i jesteśmy w domu, no nie? Ja oczywiście żartuję, no, bo to nie jest takie proste, ale kto wie, czy to tak nie było, że...
Także podsumowując, jeżeli ktoś lubi eksplorację, bo tam są takie elementy właśnie trochę z Uncharted, czy z nowego Tomb Raidera, więc jeżeli ktoś lubi eksplorację, to tutaj jest tego sporo. Bardzo fajny level design, szczególnie tej Datomiry i tej pierwszej planety, której nazwy zapomniałem. Tam jest taki w ogóle zniszczony niszczyciel gwiezdny, po którym też sobie trochę możemy pochodzić. Jakaś wioska, kopalnie, no naprawdę urozmaicone to jest i to zrobione jest bardzo dobrze. Kaszyk niekoniecznie, ale tam mamy takie level z oczu AT-AT. Tak, jesteśmy w tej maszynie, sterujemy, wbiliśmy się tam i możemy sobie tym pojazdem trochę postrzelać. Jest też moment, gdzie trafiamy, oczywiście jak to w każdym RPG-u trafiamy w pewnym momencie na arenę, tutaj też mamy taki moment, że zostajemy porwani podczas naszej misji i przeniesieni na arenę, gdzie musimy walczyć z różnymi przeciwnikami. No to pod tym względem eksploracja jest bardzo spoko. Walka, nie polecam najwyższego poziomu trudności. Można się dobrze bawić na tych niższych i wtedy się nawet trochę lepiej ta moc miecza świetnego czuje, bo nie musimy po kilkanaście razy uderzać jakiegoś pająka czy coś w tym rodzaju. I to jest z tych trzech wielkich premier gwiezdnowojennych zeszłorocznych, uważam, że rzecz najbardziej bezpieczna i jednocześnie dająca takie najbardziej bezpieczne, pozytywne wrażenia. Że jeżeli powiedzmy 100 tysięcy ludzi sięgnie po grę, po serial i po film, to najwięcej z tych 100 tysięcy będzie zadowolonych grając w grę, a wiemy, jak podzieleni są ludzie, jeżeli chodzi i o Mandalorianina, i o ostatni epizod.
Mandalorian to jest taki zmarnowany potencjał właściwie.
No to jest kino klasy B serial, mocno.
Zrobili nie? serial właśnie z tak, za duże pieniądze, z pięknymi efektami, z pięknymi dekoracjami, ale sercem osadzony właśnie w latach 80., kiedy, i to jest najlepsze, że oni zrobili bardzo krótki serial, ale właściwie zawsze jest jakby temat odcinka, gdzieś tam w tle jest ten główny wątek, ale ten główny wątek, on tak się zaczyna na początku, on właściwie mógłby przez te wszystkie odcinki, które jest, nie być nawet wspominany i oczywiście jest zakończenie tego wątku, no nie? Ale tak naprawdę to całość to są odcinki, których nie powstydziliby się tamten, jak się nazywa, ten David Balisario, tak się nazywał taki twórca? No nie wiem, spokojnie ten odcinek jeden to mógłby iść, właśnie wiesz, ten Siedmiu Wspaniałych odcinek, to jest klasyka, jeśli chodzi o scenariusz i tą historię to już w milionach odsłon widzieliśmy. Najbardziej mi oczywiście zapadła w głowie i zawsze będę o niej ciepło mówił. To był odcinek drużyny A, gdzie też bronili wieśniaków. No i oczywiście tam nie mieli się czym bronić, więc zrobili armaty, które strzelały kapustą. I jak ja widziałem właśnie to, to mi tak bardzo było blisko, wiesz, bo był ten sam motyw, gdzie tych ludzi, którzy nigdy w życiu też łuku nie trzymali i tak dalej, w ręku żadnej broni, ich trenujesz. Ale to jest klasyczny motyw, czy Siedmiu Wspaniałych, czy Siedmiu Samurajów, czy coś takiego. Tu oczywiście nie było ich siedmiu, ale motyw był bardzo podobny i gdzieś tam tego potencjału w tym Mandalorianie nie było, żeby zrobić naprawdę fajną historię podzieloną na 8 odcinków, a nie po prostu każdy niech sobie coś w tym świecie ulepi, niech coś tam sobie opowie, a fani i tak to kupią, bo to są Gwiezdne Wojny i to jest mandaloriańska zbroja, która jest jedną z najbardziej koniecznych. Mi się wydaje, że ona jest zaraz oczywiście po nie wiem, jakby to powiedzieć, bo mi się wydaje na przykład, że Darth Vader jest wysoko na liście, powiedzmy, ale wydaje mi się, że Stormtrooper, że zbroja Stormtroopera, pancerz, jest dużo bardziej taki, jakby to powiedzieć, nie to, że rozpoznawalny, ale moim zdaniem istotniejszy dla świata, jakby to powiedzieć, dlatego jak są rozpoznawane, Darth Vader, oczywiście Darth Vader jest zaraz na drugim miejscu, albo ewentualnie egzekwo, ale na trzecim miejscu nie jest marynarka czy tam kamizelka Hanna Solo, tylko właśnie zbroja Boba Fetta mandaloriańska. I to jest to, że to jest po prostu coś takiego, co jak patrzysz, to kurde, to będzie coś super. No a później okazuje, że tam nie ma żadnej treści, że nic za tym nie idzie. No. A oczywiście odrodzenie Skywalker, odrodzenie to jeszcze tego nie widziałem, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale na pewno kiedyś obejrzę i jestem bardzo ciekawy, jak to się wszystko tam w końcu potoczyło. Nie?
Jeszcze wracając na chwilę do Mandalorianina, bo
ty nie hejtujesz, rozumiem.
Ja się dobrze bawiłem, ale to jest zły serial. To jest zły serial, tylko że wiesz, to jest tak, że możesz lubić takie treści.
Mi się podobał, tak.
Możesz lubić, wiesz, to są ograne motywy po prostu ze wszystkich takich starych, nawet można powiedzieć podróbek Gwiezdnych Wojen. I te tematy, te tropy, to po prostu wszystko każdy widział. To jest, tak jak powiedziałeś, krótkie, ale zaciekawiło mnie, że oni wykorzystywali Unreal Engine do robienia tych wszystkich przestrzeni, w których to akcja się toczyła. Te wszystkie kaniony, te wszystkie pustynie. To było... Tak, wiesz co, można... kurczę, żeby ci sobie... Na pewno widziałem takie bardzo krótkie omówienie tego na Corridor Crew. Czy kojarzysz ten kanał na YouTubie, gdzie oni oceniają efekty specjalne w różnych filmach,
chyba
serialach?
Kojarzę, tak.
Mają
chyba
taką
kojarzę,
serię.
Ale nie jestem widzem takim stałym.
To na pewno ostatni odcinek w lutym był poświęcony właśnie, ale jeszcze gdzieś widziałem, że to było w czasie rzeczywistym na takich olbrzymich monitorach wyświetlane i było w tym momencie, jak była scena, to oni dopasowywali światło i tak dalej, i tak dalej. I to wyglądało rewelacyjnie. Więc jeżeli ktoś się interesuje i chce sobie zobaczyć, to polecam, żeby po prostu mieć jakiś tam ogląd na, jak wyglądają teraz praca właśnie przy efektach specjalnych w Hollywood. I to nie było oczywiście pierwsza produkcja, która to wykorzystywała, ale no tutaj było to zrobione na bardzo dużą skalę. Bo
to w ogóle no, w grach niektóre światy wyglądają ultra realistycznie i nie. I a propos właśnie Gwiezdnych Wojen i tworzenia, znaczy i ultra realistycznej lokacji, pewien moder, niestety już nie pamiętam nazwiska, ale na pewno sobie tam wygooglujecie, stworzył albo nie, jak to podkręcił wizualnie Battlefronta. I faktycznie, jak patrzyłeś na te zdjęcia, czy nawet animacje z gry, to ja nie widziałem tam gry komputerowej. Ja widziałem po prostu jakieś prawdziwe kaniony. Ja widziałem tam ludzi biegających właśnie, no, żołnierzy, stormtrooperów biegających po tym. Dlatego, że nie wiem, czy rozdzielczość, wiesz, nie widziałeś tam nic, co nie wyglądałoby realistycznie. Naprawdę. I no, to jest niesamowite, bo szczególnie w dobie, kiedy teraz mamy ten ray tracing i oczywiście, no jeszcze zanim to się jakby przyjmie i każdy gracz będzie miał w domu. Znaczy, jeśli chodzi o konsolę, no to prawdopodobnie od następnej generacji to będzie standard, ale jeśli chodzi o komputery, no to jeszcze jestem różnie, ale w momencie, kiedy wejdzie ray tracing, no to naprawdę podniesiemy znowu poprzeczkę, jeśli chodzi o takie bardzo realistyczne przedstawienie właśnie świata, lokacji w grach. I nie zdziwiłbym się, i ja zawsze to powtarzam, że no dojdziemy do takiego momentu, że faktycznie no będziesz mógł sobie film na przykład oglądać, będzie w całości wygenerowany w grze, będziesz mógł być taką wiszącą kamerą, który jak zależnie gdzie sobie, o której jakiejś perspektywy chcesz spojrzeć, to będziesz mógł jakby oglądać ten film z innego punktu widzenia, no nie wiem, jak to powiedzieć. Nie dziwię się, że mogliby to wykorzystać, chociaż jestem trochę w szoku, bo znając... chyba, że znowu nie, było taniej im zrobić na tym. Wszędzie oszczędności. Tak im zarzucili, że zamiast zrobić, prawda, ileś tam kostiumów ekstra tych właśnie stormtrooperów, to zatrudnili, czy nie zatrudnili, bo nie wiem, jak to wyglądało. I jakiś tam lokalny oddział fanów, to nie wiem.
Ja myślę, że to była promocja.
Na pewno, bo
nie wierzę w to, story, że... No, nie? Tak, że nie wierzę, że Lucas nie mieli w Disneyu Lucas, ta ekipa nie miała tych zbroi, które można kupić na eBayu przecież. Myślę, że to po prostu był dobry PR i dodatkowa reklama, ale tak jak wspomniałeś, ten serial jest okropnie drogi. On kosmiczne pieniądze.
150 milionów.
Tak. I w żadnym momencie tego nie widać. Sorry, ale niestety to latanie po kosmosie, no to nie jest za te pieniądze.
No chyba, że to jest prawdziwy Beskar, czy jak to tam się nazywa ten metal. No, on jest drogi jednak. No, i teraz wykuć tyle zbroi, to jednak jest nie.
O, rany.
Mucha. No ale to w takim razie z gier. Grywasz albo grałeś The Division?
Nie.
No to właśnie po trzech epizodach w końcu wyszedł duży dodatek The Division 2 i pogrywam. Dodatek, który przenosi akcję podobne z Waszyngtonu z portem do Nowego Jorku, właściwie do Dolnego Manhattanu. Aż tam się akcja dzieje, wiesz, biegasz po Waszyngtonie, nagle dostajesz właśnie informację, że źle się dzieje w Nowym Jorku, wracasz do Białego Domu, a tam już helikopter na ciebie czeka, żebyś, prawda, poleciał i ja jestem wielkim fanem w ogóle The Division. I zawsze mi się w pierwszej części podobało, jak oni przedstawili ten Nowy Jork. Tak realistycznie, jednocześnie te kompromisy związane z tym, no, że nie jesteś w stanie w pełnej skali oddać no, tak dużego miasta, nie są tak rzucające się w oczy. I na przykład Zeratul, Marcin, zaprzyjaźniony z fantasmagierią, zrobił taki filmik, który bardzo się fajnie przyjął, kiedy chodził z kamerą i robił zdjęcia tych samych miejsc, które pojawiają się w grze. I takie porównanie było.
I ale chyba z drugiej części też robił, tylko że na Twitterze, bo już Zeratul powiedział, że nie będzie robił nic na YouTubie, ale na Twitterze
chyba
wrzucał...
No bo on jest Nowojorczykiem. Prawdopodobnie chyba na Long... Nie wiem, czy tak doksuję go, że jak powiem, że chyba... Myślę, na Long Island mieszka, ale nie jestem na 100% pewny. Ale właśnie chyba do Waszyngtonu już chyba nie pojechał. Chyba, że pojechał.
To znaczy wrzucał zdjęcia i pokazywał te miejscówki z drugiej części, więc nie wiem, czy może jakaś wycieczka i pokazywał ze swojej prywatnej kolekcji zdjęcia. No, nie ma pojęcia.
Czy Waszyngton jest też świetnie oddany, tylko Waszyngton jest oczywiście dla Amerykanów ważnym miastem, ale nie jest taki konicznym. Oczywiście poza Białym Domem, no tam jest mnóstwo jakichś takich elementów, nie? Tam ten pomnik Waszyngtona i jakieś inne rzeczy, ale jakby Nowy Jork to Nowy Jork. Każdy zna Nowy Jork, każdy kojarzy pewne rzeczy. Oczywiście takie najbardziej znane miejsca z Nowego Jorku też nie są The Division, ale to jest na tyle oddane i tyle miejsc jest przeniesionych, że no, nie masz wątpliwości, gdzie jesteś. Mhm. I mi się to zawsze bardzo podobało. Oczywiście to nie była taka bardzo rozbudowana gra, jeśli chodzi o eksplorację, ale było wiele budynków, miejsc, do których mogłeś wejść. I jakby To była świetnie zrobiona gra właśnie taka z otwartym światem. I w międzyczasie grałem w Wildlands i Wildlands mi się podobało ze względu na przestrzeń, na oddanie Boliwii, ale to była też zupełnie inna gra. Tam były też pojazdy, helikoptery, samochody, więc w ogóle poruszanie po tej wyspie, przynajmniej wyspie, po tej Boliwii było inna dynamika była tego wszystkiego. Mhm. No i później przyszło The Division 2, bardzo mi się podobało, w międzyczasie pograłem w Breakpoint, który mnie rozczarował.
Jakieś duże zmiany będą teraz chyba, nie? W Breakpointie.
No tak, ale one chyba związane są z mechaniką levelowania broni i są elementem tego loot shootera. Ja miałem problem właśnie z tym, że Wildlands wspaniale się strzelało, wspaniale się walczyło z innymi, strzelało, bo tam nie było tego levelowania postaci, nie było tego, że po prostu jesteś w miejscu, w którym przeciwnik ma tak wysoki poziom, że nawet najlepsza taktyka nie jest nic w stanie działać. No i byłem jakby, potrzebowałem właśnie powrotu do takiej klasycznej strzelanki, gdzie oczywiście to jest to levelowanie broni i zdobywasz lepszą broń i ją modyfikujesz, ale mimo wszystko jakby zawsze jesteś jakby dopasowany do miejsca, jeśli chodzi o misję, jeśli chodzi o przeciwników i nigdy to nie masz, nie czujesz jakby rozwarstwienia tego poziomu. Jednocześnie to miasto jest dużo mniejsze, ale nie masz pojazdów, nie masz helikopterów, więc nie czujesz, że jest małe. No, jakby brakowało mi tego klimatu The Division 2. No i oczywiście teraz jak wróciłem do tego Nowego Jorku, bo tam jest taka historia właśnie, że no dostajesz wezwanie, że musisz pomóc tam agentom w Nowym Jorku, jest jakiś jeden zły, który ma czterech hersztów i oczywiście zanim będziesz mógł go dopaść, to musisz ich wykończyć i to jest tak, że ten dolny Manhattan jest podzielony na cztery części i te cztery części musisz wyczyścić. I powiem ci tak, że ja dopiero jestem w połowie, tak? Udało mi się chyba załatwić dwóch tych hersztów tego głównego wielkiego złego. I bawię się rewelacyjnie. Dawno właśnie brakowało mi takiej czystej, odmurzającej strzelanki, jednocześnie z takim, jakby to powiedzieć. Ja nie mówię, że na przykład historia musi być opowiadana też przez miejsce, ale jest coś takiego niesamowitego, że jak grasz w takie Division, to nie potrzebujesz filmów przerywnikowych, nie potrzebujesz nawet tych audiologów, które znajdujesz, bo też się pojawiają. Nie potrzebujesz odkrywać tych ech. Mi wystarczy to, że ja po prostu widzę miejsce. Ja widzę budynki, które są na przykład, nie wiem, w połowie zniszczone, w połowie przykryte jakimiś plandekami, z miejsca, które no widać, że coś się wydarzyło, że to są już lata, no nie, które już jakby ta zaraza, ta epidemia, ta postapokalipsa, no nie, że już to miejsce swoje przeżyło i to jest niesamowite. Ja oczywiście mam swoje, jakby to powiedzieć, że nie wszystko mi się w tej grze podoba, jeśli chodzi o historię. Są pewne takie małe elementy, które mnie irytują, fabularnie, ale samo strzelanie jest świetne. I ja na przykład zupełnie jakby nie ciągnie mnie do tego, żeby grać z innymi ludźmi. Ale ta gra oczywiście jest zrobiona do tego, żeby jakby i grać w koopie, bardzo to jest ułatwione, tworzenie rozgrywki jest bardzo proste. Zawsze jest jakiś agent, który wzywa pomocy i możesz się do niego przyłączyć, albo ktoś może się do ciebie przyłączyć. Ale ja uwielbiam właśnie w tej grze być takim samotnym strzelcem, który oczywiście jest w tym świecie, w którym jest mnóstwo i tych samotnych strzelców, ale ja idę na tą misję, ja sobie strzelam, ja się relaksuję, grając...
Zabijając wirtualnych ludzi.
Tak. I ja oczywiście nie mam problemów tego, że niektórzy przeciwnicy są gąbki, dlatego że ja bardzo lubię karabin snajperski i strzelanie w głowę, więc w ogóle też nie mam takiego wrażenia, że jest dużo przeciwników takich, których tych strzelać ich zabić nie możesz. Bo są elitarni bossowie, którzy mają kilka warstw pancerzy i widzisz właśnie, to też jest bardzo fajne, jak na przykład kiedy strzelasz w nogi, no to wiesz, widać, że gość dostaje w nogi, potyka się, możesz kogoś przewrócić. Jeśli strzelasz w głowę, to jeśli ma jakiś element, nie wiem, hełmu, kasku, zbroi, to jesteś w stanie rozwalić ten hełm i wtedy widzisz twarz i jeszcze kilka strzałów i po przeciwniku. I to, co ja uwielbiam właśnie, i to już chyba podkreślam któryś tam raz nawet w tej mojej przydługawiej wypowiedzi, to jest to, że eksplorując te różne miejsca, czy to są te otwarte ulice, po których się przychodzisz, kiedy idziesz jakby z misji na misję, robiąc różne inne mniejsze rzeczy, czy już będąc w tych historiach, w tych lokacjach, te poziomy, które nie są korytarzami, tylko są, wiją się. Czasami się wyją oczywiście na kilka poziomów, bo są budynkami, tak, wiesz, chodzisz po budynku, czasami to są małe, klaustrofobiczne miejsca, gdzie jest jakiś jakby trochę jesteś ograniczony przez to, że nie masz gdzie uciec, koleś ci goni z miotaczem ognia, wiesz, jest pożar, jest jakby czujesz się, że jesteś zamknięty w małej przestrzeni, jest bardzo łatwo jakąś klaustrofobię u ciebie wywołać, a nagle jesteś jakby na ogromnej przestrzeni i wtedy to jest taki typowy cover shooter, gdzie cały czas jakby szukasz jakiegoś miejsca, z którego możesz zdjąć przeciwników, jednocześnie pamiętając, że oni mogą rzucać granaty i musisz uciekać, nie możesz w żadnym miejscu być zbyt długo. No. I cała ta zabawa właśnie z gadżetami. Ja uwielbiam, prawda, bawiłem się z dronem takim strzelającym, który lata i oczywiście strzela do przeciwników, ale teraz grając samemu, używam drona, który mnie leczy. Więc jakby, no to jest parę, wiesz, możesz sobie wieżyczkę postawić, masz jakieś kulki, jakieś miny, no to jest gra osadzona w niedalekiej przyszłości i masz mnóstwo takich gadżetów bardzo futurystycznych i to jest na każdym etapie, no nie, no, ta gra ma coś takiego małego, co odkrywasz i ci się podoba i jest spójne z tym światem, no, jest rewelacyjne, naprawdę. No. I oczywiście jest podniesiony poziom postaci, bo tam był maksymalny 30 poziom, tutaj jest chyba 40, więc jakby dalej levelujesz, nadal jakby rozwijasz postać i no, to jest naprawdę dodatek, który moim zdaniem się udał, chociaż on jest troszeczkę za drogi, bo on kosztuje chyba 30 euro. Nie wiem, ile kosztuje w złotówkach dokładnie, w tej podstawowej wersji. Jest kilka, jak to właśnie Ubisoft lubuje się, jest kilka wersji deluxe z jakimiś duperelkami, jakimiś przedmiotami, ale ciężko mi ocenić, czy te dodatkowe rzeczy są warte. Na pewno właśnie Warlords of New York to jest dodatek, który każdego fana The Division usatysfakcjonuje i ja polecam, że tak wyrażę.
Z takich gier...
Ale to nie wszystko, w co grałem.
Ale z takich gier przerwę się tylko moment. To kupiłem w cenie dwóch paczek fajek ostatnio w Carrefourze Anthem, ale jeszcze nie wypakowałem z folii.
To drogo dałeś, no.
Bo ja wiem, czy tak
nie wiem, ile teraz papierosy kosztują w Polsce, ale tak 30 zł mówisz, że dałeś.
No, tak? Trochę ponad 30 zł, tak.
Strasznie podrażały papierosy.
Ale wiesz co, zapowiadają te wielkie zmiany i tak patrzę. W sumie tak patrzę, że mają przebudować to wszystko i w sumie chciałem zobaczyć, nigdy nie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nigdy nie grałem w tego typu gry, bo pytałeś mnie przy okazji świąt, czy gdzieś tam te ozdoby świąteczne widuję. I wiesz, tak stwierdziłem właśnie czytając jakiś artykuł, że połowa lutego oni jeszcze mają lampki choinkowe w grze. I zaraz później byłem na zakupach i patrzę, ten Anthem leży na półce z przecenami i tak stwierdziłem, że sprawdzę, ale jeszcze nie zainstalowałem Na pewno.
Nie, w ogóle, jeśli chodzi o.
Będzie to ciekawe doświadczenie.
O Anthem, to ktoś dzisiaj rzucił, że w jakimś tam sklepie internetowym fińskim można było kupić Anthem, być może już nie, za 2,54 euro. Czyli jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, niech to będzie 12 zł. No i ja nawet dzisiaj poszedłem do mojego ulubionego komisu z używanymi grami i niestety tam jeszcze cały czas Anthem jest za 10 zł, za 10 euro. Więc czekam, aż stanieje. Bo też mnie ciekawi to, co oni z tą grą zrobią. Ten cały feedback negatywny, czy oni będą w stanie przekuć to w zupełnie nową grę. Bo na przykład Ubisoft jest znany z tego, że oni się nie zrażają tym, że gra nie sprzeda się jakoś fenomenalnie na początku. Zresztą ich gry się i tak świetnie sprzedają, ale zawsze to jest tak, że czemuś się nie sprzedała w 10 milionach egzemplarzy, tylko w 3 na przykład. Nie? I oni wtedy patrzą na to, co się graczom podobało, co nie. I oni tak przemodelują tę grę, że faktycznie po roku czasu mamy troszeczkę z innym tytułem do czynienia. Oczywiście nadal to jest ta sama gra pod względem, nie wiem, na pierwszy rzut oka, że tak wygląda sama, ale naprawdę te wszystkie rzeczy istotne, które są w grze ważne, przeważnie jak to istotne rzeczy, są zmienione i ja już wielokrotnie wspominałem, prawda, Rainbow Six Siege, które miało bardzo średnie recenzje. A teraz okazuje się, że to jest jedna z najważniejszych gier e-sportowych. I no, nie ma osoby, która w tę grę gra, która mówi, że a, już mi się znudziła, już mi się nie chce. To jest jak Counter-Strike. Taki nowoczesny Counter-Strike obecny. Mhm. I The Division też się rozwija i Breakpoint też moim zdaniem się rozwinie, tylko po prostu trzeba dać czas, trochę czasu. No i właśnie jestem bardzo ciekawy, jak Anthem będzie wyglądać po tych kolejnych patchach. Zresztą inna taka gra, którą wiem, że wspomniałeś, ale nie wiem, czy jest czas, żeby o niej mówić, bo jeszcze mamy dużo innych rzeczy, do których chciałbym, żebyśmy omówili. Fallout 76. Mhm. Ma wyjść dodatek Wasteland, czy Wastelands, który ma być historią dla pojedynczego gracza, albo przynajmniej jakby mieć kampanię fabularną i mają pojawiać się postacie niezależne, które no są w grze, nie? Mhm. A nie tylko właśnie taki martwy świat, gdzie jak już dostajesz jakiś quest, to jest, prawda, z komputera czy z kartki.
Dostałem tę grę od mojej mamy na gwiazdkę i wiesz, to wywołało salwy śmiechu wśród moich znajomych, że takiego krapa. A ja tę grę szczerze chciałem w nią zagrać i cieszyłem się, że dostałem, bo to wiesz, też za śmieszne pieniądze kupiła. I to był jakiś tam dodatek do prezentu. Mam umoczone 30 godzin w tej grze i ja to po pierwsze uważam, że tam są NPC, tylko to nie są ludzie, ale komputery i wiesz, te wszystkie takie jakieś tam audiologii, te pozostawione rzeczy, no
tak,
listy.
Ale grałeś w czwartą część, grałeś w trzeciego Fallouta, grałeś w New Vegas, no to tak, się nie da tego porównać zupełnie.
Ale uważam, że Fallout 76 jest lepszy niż Fallout 4. Uważam, że tamten Fallout, ta czwórka, to była wydmuszka, naprawdę, to była wydmuszka. Naprawdę. Ja,
znaczy, ja rozumiem, że możesz powiedzieć, że Fallout 4 to była wydmuszka, ale mi się wydaje, że po prostu zawodzi cię pamięć, drogi Rafał.
Wiesz co?
Że chyba za bardzo się wkręciłeś w ten Fallout 76.
Nie.
I zapomniałeś, co było w twórce.
Wiesz co, no... Ja przeskoczyłem z New Vegas na czwórkę i towarzyszyło temu przejściu straszne rozczarowanie, ale takie naprawdę bardzo potężne, że no tam właściwie to ten element, powiedzmy, RPG to był śmieszny. No, to nie było żadne takie odgrywanie roli i tutaj też nie ma odgrywania roli. Tutaj jest taki, wiesz, survival, po prostu sobie chodzisz. Tak jak wspomniałeś przy Division, oglądasz sobie świat, widzisz ten zniszczony świat i sobie możesz jakieś tam historie w głowie dopowiadać, to tutaj mamy bardzo podobną zasadę. Rzeczywiście gdzieś tam sobie spotykam graczy innych i to zawsze były bardzo fajne spotkania, bo jak byłem na tych niskich levelach, to oni dawali mi prezenty, gdzieś tam pomagali z czymś i mamy te questy.
Co ty mówisz, nietoksyczne społeczeństwo graczy?
Absolutnie, po prostu byłem zaskoczony, wychodzę z tego...
Ja mówię, a wreszcie się nowy gracz pojawił i całkiem... trzeba go obrzucić właśnie.
Ale całkiem sporo tam ludzi w to gra. I... Po pierwsze, nie spotkałem się, to była przyjemna odmiana, bo to była ta gra, którą zagrałem pierwszą po Star Warsach. I to była taka przyjemna odmiana, bo spodziewałem się festiwalu bugów i różnych dziwnych rzeczy i nie miałem absolutnie żadnego. do tej pory nic tam nie znalazłem. Może wiesz, jak to w Falloutie tam silnik nie domógł i coś tam się w ścianie zablokowało, ale ta gra już jest spaczowana, bo przecież są takie filmiki z 1000 gliczy i bugów w Falloutie, a tego teraz już nie widziałem. I wiesz, sobie chodzę, ja strzelam.
Chcę wrócić do Fallout 76, tylko naprawdę tak, nie chcę powiedzieć parę, bo to na pewno było więcej, ale na pewno nie naście, na pewno nie 30 godzin, które spędziłem, no pokazały mi jakiś tam świat, ale nie widziałem tak ikonicznych miejsc, jakie były, no jednak miał wszystko, nawet w tym Falloutie 4, że ja bardzo lubię I to jest akurat była taka cecha gier Bethesdy zawsze, że miałeś ten ogromny świat i o ile ten główny quest, no, mógł być średni, nie? Ta główna oś fabularna nie musiała być jakaś taka interesująca, to nie? To zawsze siłą tej gry to były te takie spotkania, te były te miejsca, te miasta, miasteczka, gdzie miały, one miały swoje tam małe questy, ale bardzo rozbudowane, te swoje historie. I to mnie zawsze ciekawiło. Ja na przykład Skyrima nigdy nie skończyłem, ale eksplorowanie tego świata, na przykład znalezienie się w jakimś tam miejscu, w którym okazało się, że mam mnóstwo rzeczy do robienia, jakby, wiesz, jestem jak taki wędrowny, właśnie tak jak Wiedźmin, no nie? Bez jakiegoś tam questu, ratowania jakiejś tam córki Białego Wilka i tak dalej, tylko po prostu sobie idę z miasta do miasta, jestem takim włóczy kijem i nagle, prawda, wpadam tutaj do tego, nie? O, jestem takim Jackiem Reacherem. Wiesz co?
Tak.
Jadę sobie przez tam miasto na ten i okazuje się, że patrzę na Gosia, on na mnie krzywo spojrzał. Sobie, kurczę, spojrzał na mnie pod kątem 45 stopni. Doskonale wiem, bo jak 20 lat temu byłem majorem, kapitanem tam żandarmerii policyjnej, to pod kątem 45 stopni patrzyli tylko goście, którzy mieli coś tam, współczynnik socjopaty 65. Na pewno ma bombę w setrze. No i wiesz, co chodzi. I nagle zaczyna się moja historia w tym miejscu i prawda, próbuję coś tym zgodzić. I dlatego właśnie mi się Fallout 4 podobał, a tego w 76 nie znalazłem. Byłem w kilku miejscach, płodziłem po tym świecie. Ta mapa się wydaje bardzo mała w porównaniu do tych poprzednich światów i nie widziałem tam żadnych ikonicznych miejsc.
Ja zaraz, takich, znaczy ikonicznych może nie. Wryłyby
mi się w beret. Jakiegoś latającego, wiesz, statku robotów, piratów, no nie? No, ale, takich rzeczy. Nie?
Ale wiesz co, ja trafiłem na dwa miejsca i to był sam początek, trafiłem na kampus, gdzie był jakiś dom bractwa i tam był quest z jakimś bimbrem, który oni pędzili i to były takie, wiesz, jak studenci mają w bractwie różne testy, to ty możesz sobie tego questa robić właśnie zaczynając, czytając plakat w mieście, idziesz w to miejsce i robisz te questy, które ci studenci robili, no i na końcu możesz napić się w końcu tego bimbru i lądujesz już na sam koniec tego questu w ogóle w jakimś totalnym, bo stracisz przytomność i budzisz się w jakimś losowym miejscu na mapie. Czy drugi quest, gdzieś tam się włamałem do jakiegoś domu, rezydencji, która gdzieś tam przetrwała i w podziemiach była kwatera superbohatera i tam jest komputer, powiedzmy bad komputer, który daje ci questy i takie rzeczy są.
No tak, no to wiesz, no ja pamiętam, że w czwórce właśnie w Falladzie byłeś w takim miejscu, gdzie właściwie to była taka sparafrazowana historia obcego i wiesz, i tego coś tam, wiesz, no nie chcę powiedzieć, bo już nie pamiętam tak dokładnie szczegółów, ale powiedzmy jak normalnie na pokładzie ósmego pasażera, nie? No stroną. Ale to jest coś, co oczywiście jest świetne i moim zdaniem te anegdoty, te miejsca, one, jak się je przeżywa, to są świetne, ale one jeszcze lepsze wrażenie, moim zdaniem, na osobie na przykład tak jak ja, jak słucham tą historię, to mi ją tak streściłeś, ale ona mnie bardzo tak zaintrygowała, no nie? I teraz, wiesz, chętnie bym to zobaczył, ale właśnie boję się, że oprócz takich interesujących motywów, to nie ma czegoś takiego na większą skalę.
Nie, nie.
Ale nie na większą skalę dużego questu, tylko na większą skalę takiego większego podquestu. Wiesz, takiego, jak to się ładnie, tak wszyscy się ekscytują historią Barona w Wiedźminie. Ale wiesz, że to była jedna mniejsza historia, ale ona była duża.
I zapadała w pamięć, nie?
Zapamiętała w pamięć. I były takie historie właśnie w Falloutach, tych fabularnych, Fallout 76 nigdy nie powstał po to, żeby on opowiadał jakieś te historie. On powstał po to, żeby to była taka piaskownica dla gości, którzy... Bo było wielu graczy, którzy modowali sobie właśnie Fallouty czy Skyrim i tak dalej, żeby na przykład grać z innymi graczami, czyli był taki nieoficjalny multiplayer, żeby na przykład, nie wiem, tworzyć nowe przedmioty, jakieś tak bawić się. No przecież Fallout 4, ten element budowania bazy, to są ludzie, którzy spędzali w tym tyle czasu, i co młodzi ludzie spędzają w Minecrafcie, budując całe osiedla, no fantastyczne konstrukcje.
Tutaj to jest też.
I na przykład... Tak, i to jest, no, ale to jest taki element właśnie, który jest bardzo interesujący i ja rozumiem chęć wyciągnięcia przez BTS z tych elementów, z tych swoich gier i wrzucenia ich do tego, tylko oni nie dopracowali tego. Gdzieś tam myśleli, że to będzie taki łatwy skok na kasę i mi się wydaje, że się bardzo przejechali i na pewno mniej zarobili, niż mi się wydawało, że mogą na tym zarobić. Niemniej, no... Jeśli nie zrezygnowali całkowicie z tej gry i nie powiedzieli, że za rok wyłączamy serwery, to znaczy, że coś tam się takiego pozytywnego dzieje. Tylko, że ja liczyłem, że, tak jak mówię, no ten dodatek Wastelands, on wyjdzie jeszcze pod koniec tamtego roku, a tu się okazuje, że chyba nadal go nie ma, nie?
Nie, chyba nie. Ja trochę teraz mam przerwę, bo wiesz, to jest taki tytuł do topienia czasu. Ja nadrabiam na przykład 10 podcastów Joe Rogana, i sobie go wrzucam, wiesz, gdzieś tam na telefonie, a i sobie gram i mogę przy tym sobie spędzić te kilkanaście godzin, ale to nie jest taki tytuł, przy którym ja bym chciał spędzać bardzo dużo czasu. Sprawdziłem, co to jest, na pewno do tego będę wracał, tak jak wracam sobie raz na jakiś czas do No Man's Sky, właśnie też tak robiąc, że słuchając jakiegoś podcastu i pogrywając, ale no to jest, tak jak powiedziałeś, piaskownica do topienia czasu, bo tam można, budując sobie domek, można stracić naprawdę wiele godzin, ale zrobione tam są niektóre domy, jak tam włączasz grę i łączysz się z tymi ludźmi, to niektóre domy są po prostu niesamowite.
No, drugie życie właśnie mają to, taki second life. No, ale mieliśmy o tym 76. Falloutie nie rozmawiać i tak na trochę zeszło. No więc ja tylko powiem, że w ogóle jeszcze z innych gier, które grałem. Grałeś w Infinite Warfare?
Nie.
Jesteś fanem science fiction?
Jestem.
Lubisz The Expanse?
Umiarkowanie.
A Kosmiczną Eskadrę pamiętasz?
Tak.
No właśnie, to jest w skrócie Infinity Warfare.
Mhm.
Infinite Warfare, nie Infinity. Infinite Warfare. Ja po tych zmianach i tak dalej znowu sobie postawiłem moją wirtualną hełmicę, przyłbicę Homonto PSVR i mogę korzystać na przykład z konsoli w tym samym czasie, kiedy inni domownicy na przykład korzystają z telewizora. To jest świetna funkcja PlayStation VR. I właśnie na pierwszy ogień okazało się, że nie poszły za żadne astroboty. Oczywiście po Beat Saberze i tam kilku chwilkach z No Man's Sky. To najwięcej właśnie czasu spędziłem w Infinite Warfare i przypomniałem sobie, jak to jest fantastyczna gra w ogóle pod względem fabularnym. Bo strzelanie to zawsze było takim dobrym elementem Call of Duty, ale fabuła, wiesz, ten konflikt między Ziemią a Marsem, jak niemal jak właśnie w The Expanse. To zaraz po prologu, to otwarcie takie, wiesz, kiedy widzisz taką paradę, jest dzień floty, idziesz tam po jakichś balkonach wieżowców i na niebie całe eskadry takich niszczycieli. No nie ma, no oczywiście nie Star Destroyerów, no nie jest GDM, ale w tym uniwersum. No tak niesamowity klimat, takiego hard science fiction, jakiego uwielbiam. I później właśnie ta akcja już się zamyśla, że tam się dużo strzela, ale latasz tymi myśliwcami, które są, no nie jak właśnie w Kosmicznej Eskadrze, że po prostu gra, która ma no w tym roku skończy 4 lata, no nie, ale dopiero, no powiedzmy ma 3,5 roku, czy może troszeczkę mniej, no nadal mnie cieszy i w ogóle no jest kapitalna. I tylko chciałem po prostu powiedzieć, że Infinite Warfare jest najlepszą częścią Call of Duty. Modern Warfare, nie World War II, tylko właśnie.
A z najgorszym przyjęciem się spotkała, bo przecież to była ten chyba niechlubny rekord, pobili łapek w dół przy pierwszym trailerze i
nie,
nie było tak, że ten pierwszy trailer, bo to była ta część, która była przed powrotem do II wojny światowej, dobrze mówię, czy tam jeszcze Black Ops 4 było chyba, ale mnie się tak kojarzy, że Infinity Warfare miało od strony fanów najgorsze przyjęcie z Call of Duty, że tam...
Co ciekawe, co mówisz, bo ja znowu jestem przekonany, że wiele osób właśnie podkreślało, jak świetną fabułę ma w ogóle Call of Duty właśnie. Jak dobra jest to gra, jeśli chodzi o to, że wiesz, ta fabuła jest, nie jest zagmatwana. Zawsze mnie... ja nigdy nie potrafiłem śledzić fabułę Call of Duty bez doczytywania sobie na przykład, nie wiem, jakichś tam streszczeń na Wikipedii czy coś takiego, żeby wiedzieć, kto jest kim i co się dzieje. Tutaj ta fabuła jest dosyć prosta, bo masz zaczyna się od tego, że jest, no, jest jakieś napięcie na linii Ziemia-Mars, militarne, ale nagle się pokazuje, że jest właśnie niemal atak terrorystyczny jednego takiego zbuntowanego admirała floty właśnie marsjańskiej. No i zaczyna się właśnie taka walka, no nie? I wiesz, kto jest złym, nie masz wątpliwości, co się dzieje. I wykonujesz misje związane właśnie z tym, no, że jakby to się mówi... Flota Ziemi została mocno przetrzebiona i tam takie dwa główne, nie chcę powiedzieć krążowniki, żeby powiedzieć, jakby to powiedzieć, coś jak lotniskowce, prawda? Mhm. Wiesz, to tego typu ten kosmiczne lotniskowce, o tak można powiedzieć, zostały, no, wiesz co, to jest tak świetna historia i tam i ma tak dobrą obsadę aktorów takich półtora planowych, czyli nie pierwszoplanowych, ale też już trochę lepiej niż drugoplanowych. Bo tam się pojawia Jon Snow na przykład, tam się pojawia taki aktor nieznany jak chyba Hamilton, czy jak mu się to nazywa, ten kierowca rajdowy. Jest Conor McGregor, ten słynny sportowiec irlandzki. No wiesz, to jest taka obsada interesująca. Nie jest to Kevin Spacey, jak było w Advanced Warfare, ale jednak, wiesz, patrzysz na te twarze i widzisz, że one wszystkie są znajome, nie?
Słuchaj, wszedłem...
To jest kapitalna historia. Kapitalna historia.
Wszedłem na YouTube'a na ten pierwszy trailer. To jest Official Call of Duty Infinite Warfare Reveal Trailer z 2 maja 2016 roku i on ma 610 tysięcy łapek w górę i 3,8 miliona łapek w dół.
Czy jest uzasadnione dlaczego?
Czyli prawie 4 miliony nie. I czy jest uzasadnione? Nie wiem, ale ja pamiętam, że tam był straszny backlash na tą część. A dlaczego? Battlefield w 2016 był chyba, tam wychodziła ta jedynka, tak? O ile dobrze kojarzę. One były mniej więcej w tym samym okresie zapowiadane. I wydaje mi się, że tak po prostu się stało, że Call of Duty wtedy trafiło w okres, gdzie ludzie mieli dość futurystycznych strzelanek i chcieli czegoś takiego, co zaproponował Battlefield. W tym momencie to się odwróciło. W 2019 wiemy, że Battlefield ten V, czy tam piątka, czy tak? Dobrze mówię?
Tak.
Został... też tak samo zjechany jak wtedy Infinite Warfare, też przy okazji tego pierwszego trailera.
Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja się próbuję zastanowić, czy to jest też związane z tym, że na przykład Call of Duty Ghost kończy się cliffhangerem i ten cliffhanger nigdy nie został kontynuowany. Mhm. Ale szczerze mówiąc, ja bardziej właśnie podobają mi się te takie Call of Duty, które są niemal jak historiami osobnymi, takimi nie w kanonie, nie w serii, bo to, co się tam stało z serią Black Ops, ja już też się pogubiłem, tak samo jak się pogubiłem z tym, co się działo w Modern Warfare. Modern Warfare miało 3 części chyba, Black Ops ma 4.
A czwarta część nie miała fabuły, tylko trzecia część ma fabułę, a czwarta chyba było tylko multi, ale dobrze kojarzę. Tak.
I na przykład, jeśli chodzi o ostatnie Modern Warfare, to na przykład, to nie zrobiła na mnie wrażenia ta gra. Na przykład mi się fabuła tam tak średnio podobała. Ale sama gra była oczywiście bardzo dobra, ale bardzo kompetentne, to jest takie też ładne słowo. Ale wielu osobom na przykład nie podobała się World War II, a mi się podobało ze względu na to, że ja czekałem na strzelankę osadzoną w drugiej, wracającej właściwie, taki shooter, który jest wysokobudżetowy, wracający do II wojny światowej, żeby to przy nowej technologii, przy lepszej grafice pokazać tę wojnę, żeby wrócić do tego jednak najbardziej inspirującego chyba właśnie twórców gier przez długi okres czasu, okresu. I ja już też na przykład mam już dość na przykład tej futurystycznej, czy nie, tej, tego takiego, tego Modern Warfare. Mhm. Ja jednak chciałbym wrócić do klasyki, do II wojny światowej, niekoniecznie do pierwszej, dlatego na przykład nigdy nie byłem wielkim fanem takich eksperymentów, to nie typu Battlefield pierwszy, czy coś w ten sposób, no ale to już jest inna historia. Ale Infinite Warfare to jest kapitalna gra właśnie pod względem fabularnym, a poza tym to jest Call of Duty, więc tam się nie nudzisz. Mhm. To strzelanie jest satysfakcjonujące, tam jest, to jest już taki... No to było po Advanced Warfare. Advanced Warfare dużo zżynało na przykład, jeśli chodzi o gadżety, o pokonywanie poziomów, na przykład z Titanfalla, czyli było dużo biegania po ścianach, jakichś podwójnych skoków. Tutaj...
No tak samo Black Ops 3.
Czyli to... Tak, ale tutaj to trochę ograniczenie, że masz tam jakieś bieganie po ścianach, masz jakiś na przykład już podwójny skok, no nie, ale to jest... Ale tutaj nie przesadzając tym, wiesz, nie jesteś obrzucony gadżetami. No, masz jakby taką podstawową, no kilka zabawek, no nie, masz jakieś hakowanie na przykład robotów, tak, czyli możesz przejąć robota i wprowadzić go na przykład, nie wiem, kierować nim tak, jakbyś właśnie był tym robotem, albo na przykład, nie wiem, doprowadzić do autodestrukcji, ale nie przesadzili z liczbą gadżetów i dlatego ta gra nie odchodzi od głównych założeń, że to ma być po prostu bardzo dobry, dynamiczny shooter pierwszoosobowy. No, a tak jak mówię, no, fabuła jest tak dobra i tam jest ta postać w ogóle tego robota, który jest jednym z takich prototypowych, bo dostaje osobowość. Więc i to jest taki robot typu, wiesz, z takim humorem, takim, nie wiem, jak to powiedzieć, sarkastycznym. To jak robota by to porównać?
Pomyśl o Gwiezdnych Wojnach może. Bo tam
nie,
jest sporo tych...
Myślałem bardziej o Interstellar. Aha. Chyba w Interstellar był ten robot taki.
Był.
Gdzie miał tam ten poziom chyba albo sarkazmu, albo tam jakiś się ustawiało i tego poczucia humoru. I to tutaj, wiesz, jest no świetnie, jest kapitalny. No. Jest też bardzo dobry dubbing polski, więc no nie wiem. 3,5 roku ta gra ma niecałe, a w ogóle się nie zastarzała, więc pod tym względem ją bardzo...
No, Call of Duty ma zawsze bardzo dobrą oprawę, przynajmniej tak mi się wydaje, że...
No tak, to jest taki typowy AAA, nie? Że tam wydaje, że te pieniądze idą i ten krew pod łzy na coś tam ten. No chyba możemy zakończyć w to, co ostatnio graliśmy. Nie wiem, jak mi coś tam mi się by przypomniało, to chyba to na następny odcinek zostawię. I zanim się tak totalnie głos zedrze, to zapytam cię, drogi Rafale, jak to się stało, że byłeś w kinie na Soniku? Nigdy nie podejrzewałem, że jesteś wielkim fanem Segi, chociaż tutaj się zdradziłeś, że miałeś Dreamcasta, więc może jednak jakiś sentyment.
A Yakuza, gdzie nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym temat, ale ja jestem wielkim fanem tej serii. Aczkolwiek z Sonikiem to byłem z 12-latkiem, do kina zabrałem, także to nie było tak, że gdzieś sam miałem parcie, żeby...
Miałeś jakby pretekst.
Ale miałem też pretekst, żeby to zobaczyć i no chciałem sprawić przyjemność, tak, dzieciakowi. Tutaj ci mogę ci powiedzieć, że byłem na szczęście jednym z wielu starszych osób, bo była masa rodziców i opiekunów z dzieciakami i cała sala...
Żeby się w płaszczach było?
Nie, ale więcej było mam niż tatusiów, natomiast cała sala się śmiała, naprawdę było bardzo fajny odbiór tego filmu i są żarty, które nie są cringe'owe, ale są żarty dla dorosłych. Jak na przykład jest taki, który mi się strasznie spodobał, bo on jest właśnie wycelowany w dorosłych, gdzie Sonic traci przytomność i jak się budzi, pyta się oczywiście, który mamy rok i tak dalej, po czym mówi, czy rok już został prezydentem. I wiesz, i dorośli się niektórzy zaśmiali, natomiast dzieciaki nie załapały, o co chodzi. No i powiem ci, że z tych wszystkich ekranizacji gier, które powiedzmy w ostatnim czasie wychodziły, a mówimy na przykład, nie wiem, o Rampage, Pikachu Detective, nie wiem, co tam jeszcze było ostatnio.
Prince of Persia.
A to już kupę lat temu, tak. No, World of Warcraft też był, nie? Ale to też jakiś czas temu. Ten film mi się najbardziej podobał. A, jeszcze był Ratchet & Clank.
Ale on przeżył backlash taki był. Nie, jak to się mówi.
Tak, dobrze mówisz.
Że pierwszy design Sonika nie spodobał się fanom i zrobili wielki, wielki reset tej postaci i ostatecznie, koniec końców, nie można się przyczepić chyba, nie?
Nie, wygląda naprawdę jak z tych seriali, czy z gier. Ja tak średnio znam tę postać, bo no już kupę lat nie grałem i te chyba najgorsze części.
Ja wiem, że on szybko biega i się kręci, tak się turla.
Ale poza
tym... To jest cały ten lore, ale ja wiem, że tam chyba była cała seria filmów animowanych i takich, że wiele przedstawicieli środowiska tych, jak to się nazywa?
Fury.
Tych, Furies, tak? Bardzo, bardzo się cieszę z Sonika, tylko że zarzucają mu, że ma ludzką dziewczynę. Czy to prawda?
Nie, nie widziałem, nie zauważyłem, żeby tu miał ludzką dziewczynę.
I nie ma też takich... Tylko w serialu.
No nie wiem. No ja, wiesz co, jak sobie spojrzałem na... po wyjściu z kina sobie przeglądałem tym razem nie gry, ale właśnie seriale, to tam tego było całkiem sporo. I chyba nawet na fali tego, tej premiery coś się pojawiło na polskim Netflixie, jakaś produkcja. Ale wiesz co?
Może na szybko coś zrobili, wiesz, na bazie popularności Sonika. Bo
nie, taki starszy tytuł.
Zrobili na Netflixie tego serial dla dzieci Fast and Furious, nie? Czy widziałeś?
nie, też słyszę.
Nie wiedziałeś, że jest serial Fast and Furious dla dzieci, taki typowy jak zrobiony, wiesz, animacją komputerową jak Rebelianci albo coś w tym stylu. I tam oczywiście jest, ja nie pamiętam dokładnie, jak oni uzasadnili to, że to są dzieci. Naprawdę dzieci jeżdżą tymi samochodami, tam się ścigają. Bo to nie o to chodzi, żeby to było, że tam nastolatkowie coś takiego, tylko po prostu tak, wiesz, już nawet nie chcę teraz na oko chodzić, ale oczywiście pojawia się Vin Diesel gościnnie. Jako wujek Don, wiesz, wyciągnięty jak Filip, tam Filip z kapelusza, nie wiem, czy... jak królik z kapelusza, ale no nie wiem, ja chciałem nawet to obejrzeć tak jakby przekonać dzieci, żeby może one oglądały, a ja miałbym wtedy wymówkę, żeby zerkać przez ramię, co to jest, ale niestety już pierwszy odcinek był tak mało wciągający i w ogóle dzieci nie złapały zupełnie bakcyla. Nie znają się oczywiście na Fast and Furious, więc nie wiedziały, że odpuściłem sobie. No i, ale...
Wróćmy na chwilę do Sonika Sonic jeszcze, bo chciałem pochwalić ten film.
Do Sonika.
Po pierwsze jest właśnie taką bardzo fajną, lekką rozrywką z szybką, wartką akcją. Jest od strony wizualnej świetny i to jest po prostu, już nie chodzi mi o sam design tego stworka poprawiany, tylko o zdjęcia i te efekty tego super przyspieszenia, czy nawet tej konfrontacji z robotami doktora Robotnika. One mają też świetny design, tak chyba trochę celowano w Apple tutaj w tym miejscu. On ma taką armię dronów i jest to naprawdę...
Ale nie używa iPhone'a.
Nie zauważyłem. Ale naprawdę, wiesz, jeżeli chodzi o te wszystkie sceny z nim, z tymi gadżetami, one są dopracowane, jeżeli chodzi o kolory, o jakieś zdjęcia z laserami, takie rzeczy są świetne. Naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem, a pamiętam, że idąc do kina na tego Sonika, obawiałem się czegoś podobnego, co miałem z Pikachu, że no to było całkiem fajne, ale wynudziłem się jak nie wiem, Mops się mówi? Tak. Wynudziłem się jak Mops i po prostu dla mnie tamten film był totalnie, nie byłem stargetowany na niego. I rozminąłem się z nim to strasznie, natomiast tutaj jeszcze jest jeden wielki atut, to jest Jim Carrey, który wraca do takiej roli szarżującej, nie? Gdzie ma swoje te wygupy. Niestety oglądałem go z dubbingiem, podejrzewam, że byłoby co innego, gdy jeszcze fajniejszy odbiór, gdybym go usłyszał z jego prawdziwym głosem. Dubbing był bardzo spoko, ale to wiadomo, że trochę odziera, jak to zawsze mówię, odziera aktora z tego jednego elementu jego warsztatu, a Carrey ma fantastyczny głos przecież. No tutaj jest też jedna taka scena, gdzie daje popis tej swojej takiej fizyczności, nie? Bo on jest tym stand-uperem, który zawsze robił różne rzeczy z twarzą, z ciałem. Przecież on tam niesamowite rzeczy w latach 80. Te jego popisy na scenie, czy w tych serialach. No to są rzeczy, które warto obejrzeć i zobaczyć, jak wygląda świetny taki fizyczny stand-up. No tutaj jest coś takiego, ale byłem pod takim dużym wrażeniem właśnie Carreya i tak się stęskniłem właśnie za tym szarżującym Carreyem, że zaraz włączyłem Netflixa i okazało się, że jest Maska i obejrzałem sobie Maskę, czyli to jest jeden jego pik popularności, 94, czyli i Maska, i zaraz później był Batman, ale jeszcze był Ace Ventura, Głupi i Głupszy. Więc też się było mi bardzo przyjemnie wrócić do tej Maski i ja jeżeli ktoś się zastanawia, czy iść jest dorosły, jest starym koniem i iść po prostu sobie na ten film bez dziecka, to uważam, że może iść bez obawy, a jeżeli ktoś ma dziecko, to takie, które może sobie obejrzeć, czy to nastoletnie, czy jeszcze trochę młodsze, to też nie powinien w jakikolwiek sposób się zastanawiać, czy iść, bo jest naprawdę bardzo spoko.
Mhm. Nie, no to jest obowiązkowe. Każdy fan gier wideo powinien go zobaczyć. Także tak proszę.
A ty widziałeś? Czy nie?
Nie, ale ja się bardzo cieszę, że to jest film, który nie, jak to się mówi, że tak wyrażę, nie spełnił oczekiwań tych wszystkich malkontentów, którzy właśnie zawsze uważają, że kino oparte, że filmy oparte o gry wideo zawsze muszą być klapą, nie? Że no faktycznie nie mają szczęścia, ale to jest zawsze tak, że fantastyczne książki, fantastyczni pisarze, na przykład świętej pamięci Clive Cussler, on miał tyle doskonałych pomysłów na kino przygodowe, ale nie miał szczęścia do tego, żeby właśnie to kino, żeby te filmy zostały zrealizowane. No, jeden film, który moim zdaniem jest bardzo dobry, ale jakby nie odniósł sukcesu, Sahara, gdyby on odniósł sukces tym filmem, być może właśnie dużo innych, kolejnych produkcji opartych o jego książki można byłoby zekranizować, szczególnie teraz, kiedy są efekty specjalne, żeby to pokazać, co u niego w tych książkach się pojawiało, nie? Ale to jest też zupełnie inna historia. Stephen King też długo czekał, aż jakby jego książki to nie były tylko jakieś tam seriale albo filmy prosto na DVD, nie? Bo oczywiście było kilka hitów. Carl,
nie, tutaj przesadzasz. Ale... On miał bardzo dużo hitów kinowych, ale miał też bardzo dużo kitów. Ale jak spojrzysz, to tam go ekranizowali wszyscy najwięksi, bo go ekranizował i Cronenberg, i Carpenter, i De Palma, i Kubrick, i Romero. Także po prostu jakbyś sobie leciał po jego filmografii, to tam te filmy były. Tylko rzeczywiście teraz jest ich tych dobrych filmów, to jest więcej. Że co produkcja
to
jest...
Ale wiesz, chodzi mi o to, że zawsze się tak patrzy na tego...
Dzieci kukurydzy 666, wiem, bo to tego chłamu było niesamowicie dużo.
Tak. No, ale ja tak właśnie żałuję, że Clive Cussler akurat w tym przypadku nie miał szczęścia, ale wracając do Sonika, to nie sądzę, żeby akurat Sonic wywołał teraz jakąś lawinę popularności i jakieś inne gry zostały zekranizowane, na przykład, nie wiem, ktoś podjął się ponownie zrobienia filmu z żywymi aktorami, o Super Mario czy coś na stylu.
No przecież jest zapowiedziany, Mario jest zapowiedziany, tylko nie wiem, czy to będzie tak jak w Odyssey, czyli Mario trafia animowany do naszego świata ludzkiego, czy to będzie jednak cały animowany, ale teraz zapowiedzieli serial na HBO The Last of Us, to chyba 2 dni temu gruchnęła wiadomość, że będzie to, no i kolejna Lara Croft będzie robiona.
Lara Croft.
Druga
to
część będzie.
Widziałem. Skąd taka informacja? Przyznaj się.
No, z internetu.
Co takie plotki rozsiewa?
Nie, no to jest chyba Deadline albo z któryś z dużych serwisów podawał. I nie mówię tutaj o tych, wiesz, polskich jakichś takich, bo niektórzy ludzie nie ufają ani filmowi, ani na ekranie.
No, film web to szmatławiec.
Ale z tego, co...
Żartuję oczywiście.
Znaczy ja nie mam opinii, ale może ktoś z swoich słuchaczy się poczuje
dotknięty. Ja lubię film web, ale z reklamami to powiem tak, że tak jak filmy wyświetla reklamy, to żaden inny serwis nie wyświetla reklam. Jak filmy. Oni mają jakiś taki algorytm z lat, późnych lat 90., wczesnych 2000, żeby po prostu przebić się przez tę scenę, przez te ich banery i te wszystkie pełnoformatowe reklamy, to jest masakra.
No ale to widzisz, to ale jest specjalnie pewnie dlatego tak, żeby wykupić tą opcję bez reklam. A nie, tam kosztuje ile, ale jest takie coś.
Tak, przez zamęczenie przeciwnika. No nie? Tylko, że ja mam wrażenie, że ten filmem zawsze jest tak jakby wypełniany, jakby to nie jest niezredagowany, tak jak na przykład IMDb, tylko tak jakby to ludzie robili. Wiesz co?
No tak.
I
tak.
Że ci ludzie popełniają błędy albo robią to raz lepiej, raz gorzej. Że nie ma jakby takiego poziomu w tym wszystkim, no nie? Że czasami są rzeczy, które są świetnie oczywiście opisane w tym filmie, a są rzeczy tak od tego i z błędami, ale to już...
Ja bardzo długo byłem w tej społeczności, która uzupełniała film i przepisywała.
To twoja wina.
Także tutaj biorę na siebie, przepraszam.
Nie, no żartuję.
Nie, no bo ja sobie zdaję sprawę, że niektóre opisy... bo wiadomo, teraz się pojawił, film wszedł w taką jakby trochę Rotten Tomatoes czy coś takiego i są opinie krytyków, tak? Przy okazji, oprócz tego, że masz ocenę społeczności, to jeszcze masz wyróżnione recenzje krytyków i ocena krytyków. I to zaprosili do tego nie tylko osoby, które już pisały na Filmwebie, ale na przykład, nie wiem, z takich moich znajomych, no to Kamil Śmiałkowski założył profil i ocenia filmy i nie wiem, czy to jakaś gratyfikacja ze strony Filmwebu jest, podejrzewam, że tak, ale gdzieś tam wyróżniają też niektórych podcasterów taka sława, że jeżeli masz podcast, to teraz będziesz wyróżniony na Filmwebie. Więc zmienia się i ta też baza, moim zdaniem, ciągle ci ludzie pracują i ulepszają, wykonują tytaniczną pracę, bo to jest drugi największy chyba na świecie serwis, a przynajmniej w tej takiej...
Co ty gadasz?
Tak, chyba tak.
Filmweb?
Tak, drugi największy po IMDb. Może gdzieś tam w Japonii czy w Chinach, ciężko mi powiedzieć, ale jeżeli chodzi o bazę danych, jeżeli tam mamy gry, filmy, seriale, to chyba jest największą bazą danych po IMDb. I tam no naprawdę...
Nie wiem, co powiedzieć, jak to skomentować, bo...
Często informacje
są... Odnieś się.
Może są rzeczywiście niegramatyczne, bo to wiadomo, to przez lata się...
Nie, no ja się tam śmieję, chodzi mi o...
Ale ilość plakatów na przykład jest fajna.
Nie przygotowałem się na obronę mojej krytyki filmu, ale na przykład ja bardzo lubię pewne osobowości. Wiesz, i redaktor naczelny Filmwebu, to uważam, że to jest jeden z takich najbardziej elokwentnych, bystrych krytyków filmowych i krytyków popkultury, jakich przyszło mi słuchać czy czytać, nie? Bo też jego felietony w różnych magazynach, jak się pojawiałem. I pod względem takim redakcyjnym, to jeśli chodzi o te ich własne materiały, programy, ja bardzo lubię czasami wpadać i oglądać te ich wideokasty, czy jak oni to nazywają. To jest fajne, sympatyczne. Ale nie wiem, skąd u mnie ta żółć na temat Filmwebu. Wiesz, przekonałem.
Reklamy,
mnie.
Zmieniam reklamy.
Zdanie i Filmweb jest super. Super jest Filmweb. No. Ale a propos właśnie tego, co ja ostatnio widziałem też w tematach gier i przemysłu growego, na Apple TV Plus pojawił się serial właśnie gdzieś w lutym, ale ja dopiero teraz go obejrzałem, Mythic Quest, a pełny tytuł właściwie to jest Mythic Quest Raven's Banquet. I cokolwiek słyszałeś o tym serialu? Albo widziałeś zwiastun?
Nic, pierwsze słyszę od ciebie.
No to jest właściwie taki serial, który jest tak jak Silicon Valley dla przemysłu technologicznego rodem właśnie z Palo Alto, czy tam w ogóle jest tych San Francisco. Jak Silicon Valley był właśnie dla tego przemysłu, tak Mythic Quest jest tym samym dla przemysłu tworzenia gier. Nie, jak to tak ładnie, zgrabnie opisać.
Ale to jest jakieś historia... MMO? Bo taka nazwa jest trochę...
Tak, historia jest studia, które już oczywiście odniosło sukces. No to jest właściwie taka studia, które tworzy grę MMO RPG. No można powiedzieć, że w wielu aspektach inspirowaną World of Warcraft. Mhm. I to jest wszystko pokazane w taki sposób, jeśli kiedykolwiek widziałeś jeden czy dwa odcinki Silicon Valley, to rozumiesz, o co chodzi, że to jest taki humor, ale to jest taki humor nie... To jest tak właśnie trochę takiego absurdu, takiego tego, ale to jest jakby przerysowywanie pewnych cech, które są znane, albo o których słyszymy, które akurat naszą branżę, że tak się wyrażę autorytarnie, gier toczy. Bo mamy studio, w którym oczywiście tworzy się hit, który jest grom MMORPG numer jeden. I mamy tego twórcę, który jest tym takim, no nie chcę go nazywać Hideo Kojimą, ale chodzi o kogoś, kto jest tym dyrektorem kreatywnym, który stworzył tę grę, ma te wszystkie pomysły o absurdalnie ogromnym ego. To jest takie ego, że nie wystarcza mu, że ma największe ego na świecie w ogóle i tak dalej. Musi mieć to jeszcze to ego tak wyniesione ponad wszystko. A ma jest na przykład, to jest bardzo ciekawe, ma jest nawet biuro swoje dużo wyżej niż cała, nie jak to się mówi, elewacja, nie elewacja, ale poziom innych tam biurek i tak dalej. No to jest bardzo ciekawe, ale kwestia jest taka, że to jest w ogóle serial, który właśnie opowiada perypetie ludzi, którzy pracują w studio tworzącym bardzo popularne MMORPG i masz właśnie tego Iona Grima, który jest takim charyzmatycznym twórcą, który jest taką postacią, takim trochę Cliffem też Bleszyńskim, wiesz, takie połączenie Cliffa Bleszyńskiego, Hideo Kojimy, nie wiem, Randy'ego Pitchforda i Gwiazdy Rocka.
Mhm.
Nie wiem, jakby to jeszcze określić. No ale oczywiście masz ludzi, którzy składają się na sukces tego studia, ale oczywiście nie będąc na pierwszej linii. Masz główną inżynier, Poppy, muszę sobie tutaj otworzyć chyba, żeby nazwisk nie przekręcić. Masz główną inżynier, Poppy Lee, masz producenta wykonawczego Davida, który jest właśnie taki trochę taki, jak to się mówi, taki typowy gość, który jest trochę, nie wiem, jakie to jest dobre słowo polskie, taki insecure, wiesz, mhm. że nie zawsze jest pewny swego, no nie, i zawsze gdzieś jest w tym cieniu tego Iona Grima, który ma zupełnie inną funkcję, no ale jednak zawsze jest tą głową tego studia. Masz głównego dyrektora związanego z monetyzacją, więc też widzisz te elementy, znaczy widzisz gościa, który stoi za tym, żeby ta gra zarabiała, jakie tam są pomysły absurdalne z tym związane. Masz testerów też pokazanych, wiesz, dwie dziewczyny, które cały dzień siedzą i grają i jedna jest bardzo właśnie ciekawą postacią, bo jej postać jest grana przez dziewczynę, która no faktycznie siedzi w tych grach. Nie? To jest też główna cecha tego serialu, że to nie jest serial, który robią takie przypadkowe osoby, które zostały temat, tylko faktycznie czuć, że to jest świetnie skonsultowany serial, że tam jest, że duży wpływ oczywiście i tam jest dużo product placementu na przykład związanego z Ubisoftem.
Mhm.
Dużo jest nawiązań do tego, że na przykład, nie wiem, firmą matką jest właśnie firma, jest jakby to powiedzieć, no nie wiem. Znaczy matką, firmą matką tego studia jest firma właśnie w Montrealu. Czyli też nawiązanie właśnie do tego, że Ubisoft ma swoją siedzibę w Montrealu. No ale oczywiście najlepszą postacią jest head writer, główny scenarzysta, którego gra no, kapitalny F. Murray Abrams. Abram.
Mhm.
Na pewno kojarzysz gościa, grał w Amadeusz, chyba w tym Hotel Budapest. No, to jest świetny mhm. taki aktor starszego pokolenia. On gra pisarza C.W. Longbottoma. Ja przeczuwam, że to jest chyba jakaś taka postać, która jest gdzieś być może oparta. Oj, żeby mnie przekręci. Jak się nazywa ten słynny pisarz fantasy? L.A. Salvatore?
Bardzo możliwe, że to jest ten od tego Forgotten Realms, tak? O nim
tak,
mówisz?
Tak. Mhm.
No, dobrze, mówisz, Salvatore.
Nazwisk...
Salvatore chyba.
Tak, tak. Ale on jest kapitalny, bo on jest totalnie oderwany. On cały czas żyje tym, że w latach 70. został laureatem nagrody Nebula, czyli mm-hmm. no, z najbardziej prestiżowych nagród dla pisarzy fantasy science fiction. To jest tak elokwentny aktor i to jest najlepsze, jak tak kapitalna postać, bo za każdym razem jak oni o czymś myślą. I teraz jakby to wprowadzić do gry, mówi, może powinniśmy jakąś taką historię opisać. I wiesz, i zaczyna tak jakąś taką epicką historię snuć o łopacie, bo tam akurat bo wychodzi nowy dodatek i główny, albo jednym z elementów tego dodatku jest to, że będzie łopata. I tą łopatą na przykład można sobie kopać doły. No i oczywiście tam jest wiele elementów związanych właśnie z tym, że jak dajesz narzędzia graczom, że w grze coś mogą robić, to co na przykład co najszybciej powstaje. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że nawet są pewne określenia, związane w branży, no nie, związane z tym, że jak dasz komuś klocki, to czy jakiekolwiek narzędzie do tworzenia czegokolwiek, to jest coś takiego, że mierzy się czas, jak szybko graczom zajmie stworzenie na przykład czegoś obscenicznego.
Tak myślałem, że o tym powiesz.
Tak. I oni tam, wiesz, też zastanawiają się, jakby to zmniejszyć ten czas, zanim gracze po prostu będą mieli jakąś taką swobodę w tym tworzeniu. No takie śmieszne pomysły. Oczywiście ten główny dyrektor kreatywny, ten Ion Grim, mówi, no tak, to jest świetny pomysł, ale czegoś tu brakuje. I wiesz, jest taka burza mózgów, on siedzi, nie śpi, bo on myśli, co można z tym zrobić. I wiesz, dochodzi do takiego momentu, trochę zdradzę, po prostu ta łopata nie tylko będzie służyła do kopania, tylko to będzie też jedna z bardzo epickich broni.
Mm-hmm.
Cały ten kontekst związany z tym jest interesujący. Ale tak jak mówię, to jest serial, który w bardzo, dla niektórych być może związanych z branżą, zbyt prawdziwy sposób opisuje no, pewne problemy. Tylko oczywiście to jest gdzieś tam pod płaszczykiem tej komedii. Ale to jest też czarna komedia. Wiesz, że widzisz na przykład sytuację, w której masz no, kwestię na przykład cringe, no nie? Że na przykład no, masz programistów, którzy lubią to, co robią, ale pracują po godzinach i tak dalej i w końcu na przykład chcą stworzyć związek zawodowy i mają tylko jeden postulat. Wiesz, tam już dyrekcja jest związana, już przygotowana na to, że oni tam będą musieli walczyć, no nie? Że pewnie by chcieli to, tamto i wam to. Nie. My lubimy pracować nad tą grą, tylko chcemy mieć płacone nadgodziny na przykład, nie? I tak dalej. To takie rzeczy. Więc jakby jest dużo takich prawdziwych problemów związanych z branżą pokazywane, ale wszystko też się kręci wokół tych no, silnych osobowości. Tam są też takie bardzo absurdalne postacie, jak na przykład tam taka główna asystentka tego jednego właśnie dyrektora. No, ma, jak to się mówi, nierówno pod sufitem i z nią są bardzo ciekawe sprawy związane. Ale tak naprawdę perełką tego serialu jest jeden odcinek, który opowiada historię, która jest zupełnie oderwana od całej głównej osi tego serialu.
Mhm.
W 30 minutach jest w ogóle zawarta cała historia pewnej pary, która poznaje się w latach 90. w sklepie z grami. On, okazuje się, że właśnie producentem gier, twórcą gier, ona taka trochę, wiesz, dziewczyna buntowniczka, taki typ goth, jak to się ładnie mówiło kiedyś, wiesz, zafascynowanie śmiercią, że tak, ale między nimi iskrzy. I od tego takiej krótkiej rozmowy, która była takim flirtem w sklepie, okazuje się, że jest jedna rzecz, która ich połączy, właśnie to jest pasja do gier i chęć stworzenia czegoś razem. Historia jest pokonana w takich migawkach, znaczy w takich kluczowych chwilach ich życia na przestrzeni, o ile się nie mylę, 20 lat. Bo to zaczyna się chyba w latach 90., w 96 roku, kiedy oni tworzą razem coś, taki survival horror.
Mhm.
Takim jak na przykład, nie wiem, Penumbra na przykład, albo Amnezja, że nie walczysz z potworami, uciekasz.
Mhm.
I ta gra się nazywa Dark Quiet Death. I okazuje się, że odnieśli sukces. I to, że oni odnieśli sukces, to okazało się jakby takim pierwszym, nie chcę powiedzieć gwoździem, do którym by to jest złe słowo, ale widzisz, jak pewne ideały, które tworzą coś na początku, muszą ustąpić temu, że wchodzi korporacja, wchodzą księgowi, wchodzą grupy fokusowe i coś, co było takim niezależnym, małym produktem z głębi serca, zamienia się w coś, co staje się franczyzą.
Mhm.
I widzisz to, jak to też wpływa na związek ich i jak to jest monetyzowane no, w jakiś sposób, jak wiesz, dochodzi do pewnych takich momentów, gdzie te ideały są zatracane, no bo wiesz, w grę wchodzą duże pieniądze.
Jasne.
Tam nawet jest nawiązanie do Disneya, wiesz, tam, no, to jest w ogóle bardzo, bardzo dobry odcinek, to jest piąty odcinek tego, jeśli ktoś w ogóle nie ma ochoty oglądać tego serialu, bo go temat tej branży nie interesuje, ale chciałbym na przykład zobaczyć taką naprawdę mocną, zresztą historią, to ja polecam tylko ten piąty odcinek. To jest coś, co bardzo polecam. To jest serial, który no niestety jest na Apple Plus, TV Plus, ale jeśli macie urządzenia właśnie firmy Apple i chyba jest możliwość zapisania się na jakiś tydzień próbny, to zróbcie to, zbingujcie sobie cały ten sezon. On trwa, to jest tylko 9 odcinków, one są po pół godziny i będziecie się świetnie bawić. No nie?
Damianie, jaki poziom jest innych seriali? Bo wiem, że mówiłeś trochę o Sea, no i wiem, że na pewno For All Mankind oglądasz, a może już to skończyłeś, a coś jeszcze tam ciekawego? Na Apple TV?
Znaczy, najlepszym serialem w ogóle, jeśli chodzi o Apple TV Plus, jest The Morning Show.
Mhm. Z Karelem.
To jest taki obyczajowy, tak, tam gra Karel, historia inspirowana, można powiedzieć, prawdziwymi wydarzeniami i pokazująca jakby prawdziwy obraz produkcji telewizyjnej naszych czasów i prawdopodobnie nie tylko. Tylko po prostu teraz kwestia mitu i tak dalej, to no, pokazała pewne rzeczy. I tutaj akurat to jest o tyle ciekawe, że oni się tam nie brandzlują i pokazują coś, co w innych stacjach by nie przeszło. No bo nikt nie chce pokazać, jakby się tak odsłaniać.
Mhm.
I The Morning Show jest kapitalnym serialem. Poza tym jest świetnie zagrany. For All Mankind to jest dobry serial, ale oczywiście teraz, jak obejrzałem Mythic Quest, to na drugim miejscu, jeśli chodzi o te seriale, stawiam ten serial. Poza tym jest coś, czego ja nie obejrzałem, jest Servant, taki serial, ale teraz się pojawiło coś, co być może ciebie by, Rafale, zainteresowało, Amazing Stories.
To jest,
i to jest
Spielberga, kontynuacja?
To jest chyba antologia, ja nie jestem na 100% pewny, tylko że ja widzę, jest na razie tylko jeden odcinek.
Aha.
I ten pierwszy odcinek opowiada historię, wiesz, gościa, który jest, który przenosi się podczas jakiejś tej burzy w czasie. Tak, jest jakiś taki stary dom, coś się tam dzieje i okazuje się, że piwnica jest takim portalem do innego czasu, tak? No i masz taką perypetię. No i to są takie niesamowite historie, ale like Amazing Stories, coś, co można by pociągnąć pod takie antologie, jakby, wiesz...
Ale to była taka antologia, wiesz? Spielberga była.
Tak? Mhm. Znaczy...
On to sygnował swoim nazwiskiem. Może tak. Jakaś
tak, kontynuacja. Bo to też jest właśnie... Bo ten Amazing Stories, ta nowa osłona, też jest produkowana przez Spielberga.
No,
też jest, no, tak, bo pojawił się pojawne nazwisko, tak.
No bo on był na samym początku, jak było to wielkie ogłoszenie we wrześniu, to przecież tam, dobrze mówię, czy to było we wrześniu, czy to było już rok temu w marcu, już nie pamiętam, jakoś tak to było, on się pojawił przecież, on się wypowiadał negatywnie przy okazji...
To nie, to tak, to na 100%.
Oscarów
to
o Netflixie, a później się tam pojawił, tak. Ja takiego ciekawego newsa jakiś czas temu trafiłem, że Apple zamówiło pierwszy sezon fundacji na podstawie powieści Asimowa. I za ten serial ma odpowiadać, no nie wiem, czy tutaj lubisz Davida Goyera, ale on ma być showrunnerem i producentem wykonawczym. No ale z tego, co wiesz co, napływają mi głosy, bo na początku to tak trochę śmiesznie to wyglądało, tam ze 3-4 produkcje ogłosili, między innymi to C, które chyba krytykowałeś dosyć mocno.
No C jest niestety, jest obraża inteligencji, widzę, wiesz, bo zaczyna się ciekawie, dlatego, znaczy koncepcja jest bardzo interesująca, tego świata, w którym ludzkość straciła wzrok i musi funkcjonować, tylko że niestety, no tak jak widzisz, jak to jest pokazane, to absolutnie, no tam nie ma czegoś takiego, że ludzie zastąpili wzrok wyostrzeniem innych zmysłów. Tu wygląda to komicznie. To wygląda tak, że oni tak jakby naprawdę widzieli, tylko że zachowują się, wiesz, udają, że nie widzą, wiesz, że niby udają, że jak chodzą, to dotykają ziemi albo mają kiki przed sobą, wiesz, no, albo mają jakiś taki system, no po prostu...
Echolokacje mają może.
Ja rozumiem, że na przykład możesz mieć pewne systemy i tam jest parę takich, że ta wioska jest tak zrobiona, że masz jakieś linie, nie, jesteś jak trolejbus, no nie, jak przechodzisz z jednego miejsca do drugiego. Ale absolutnie w sposób, w jaki oni funkcjonują, społeczeństwo, w którym wszyscy są niewidomi, nie przetrwałoby. Mhm. Ja tego nie widzę. Mhm. Że gdyby na przykład poszli do tego i zrobili, okej, realizm magiczny, dajemy im tą echolokację, że potrafią dzięki właśnie słuchowi widzieć, jak nietoperze, no nie, cokolwiek, coś takiego, wiesz, absurdalnego, ale nie, oni poszli w zupełnie innym kierunku, wiesz, te bitwy, no musiałbyś zobaczyć, jak oni tam robią bitwy właśnie, no. Być może to się gdzieś rozkręca i tam ta główna oś, moje ulubione słowo chyba w tym odcinku będzie, fabularna, jest gdzieś interesująca, ale samo przedstawienie świata i funkcjonowanie osób, które nie mają wzroku, jest zupełnie nierealistyczne i bardzo wybijające z oglądania tego serialu.
No właśnie. No
to jest ciekawe.
Więc to C było pierwsze i ty krytykujesz i ono raczej dostało taką chłodną odpowiedź. Ale właśnie, co każdy kolejny serial i dostają te seriale bardzo dobre recenzje. The Morning Show, tak jak wspomniałeś, zewsząd zachwalają. For All Mankind zachwalasz, teraz mówisz o tym serialu o grze. Mythic Quest. Ale Mando ostatnio bardzo chwalił, znaczy może nie bardzo, ale chwalił tego Servanta, który jest właściwie nie na podstawie, tylko chyba za którego odpowiada ten Shyamalan od szóstego zmysłu, od teraz ostatnio Glass, a wcześniej no to tam kupę tych Osada, Zdarzenie, tak? I mówi, że ten serial jest całkiem, a dodatkowo ma bardzo wysokie takie walory produkcyjne i chyba jeden z tych bohaterów jest jakimś blogerem, czy vlogerem kulinarnym i od tej strony też jest to niesamowicie pokazane i on też chwalił ten serial, więc może właśnie tutaj coś ciekawego będzie z tej strony. Teraz ten niesamowita historia Spielberga.
Tak, że tam jest kilka fajnych seriali, ale aplikacja tego TV Plus jest fatalna, dlatego że ona miesza, ma tak mało własnego kontentu, bo oni nie mają, tak Netflix, prawda, całej bazy z innych filmów, innych studiów, plus swoje produkcje, tylko oni mają tylko swoje produkcje. Mhm. Wszystkie rzeczy, które są w TV Plus, są wyprodukowane od początku do końca przez Apple. Oczywiście, jak patrzysz na przykład na czołówkę For All Mankind, to tam się pojawia, że tam jest Sony i tak dalej, więc...
Ale to raczej wykorzystują, już, mi się wydaje, studia.
Swoich, mhm. Tak, że to jakaś współpraca jest. Ale żeby wypełnić tą pustą przestrzeń między tymi swoimi serialami, oni po prostu wrzucają też te płatne, takie pełnopłatne filmy, seriale i przyglądając to, myślę, obejrzałbym to, a się okazuje, że nie. To jest za dodatkową opłatą. Mhm. Możesz sobie dorzucić na przykład subskrypcję Starzplay za dodatkową opłatą. Smithsonian's Channel za dodatkową płatą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety nie robi to dobrego wrażenia. Mhm. I szkoda. Ale z drugiej strony, widzisz, ja tak zastanawiałem się, kiedy tak oglądałem sobie tych kilka seriali właśnie na TV Plus, że może to jest jakieś rozwiązanie, że zamiast pompować 5000 tak jak Netflix seriali jakiś i liczyć, że kilka z nich, wiesz, zaskoczy, albo, no nie wiem, no, daje ci większe, no bo tak jest właściwie, to jest, Netflix robi tak, że robi ileś tam seriali, jak ich zaskoczy, to wtedy dopompowuje pieniądze i tak dalej. Tak było ze Stranger Things, tak było prawdopodobnie z kilkoma innymi tytułami, nie wiem, czy na przykład Altered Carbon można do tego zaliczyć, nie, bo akurat ja uważam, że to jest świetny serial, ale chyba tak nie został tak ciepło przyjęty, jak na przykład ze Stranger Things, no, ale to już jest inna kwestia. Ale może to jest jakieś rozwiązanie, żeby zrobić mniej, a lepiej, z większym budżetem. Bo wiedząc, że oni muszą z grubej rury zacząć, mając jednocześnie tak duży budżet, oni sobie pozwolili na to, żeby zaangażować.
No jedna z najbogatszych korporacji, więc to się nie ma co dziwić tak naprawdę, tak?
Mają ta Shyamala Mayana i tak dalej, mm-hmm. tak dalej.
Nie? Słuchaj, ja tutaj jeszcze gadamy o tych VOD, ja się muszę poskarżyć na antenie, bo przekonałeś mnie do Prime Video od Amazonu, mhm. i wiesz, ja wykupiłem subskrypcję pełen jakiegoś takiego, nie wiem, entuzjazmu, że będę oglądał te stare klasyki, filmy. Tak, ale niestety
ale
Polska...
Ale to są naprawdę, nie?
Polska, polska baza jest po prostu fatalna, jest tak uboga, tych filmów jest naprawdę niewiele, a już takich klasyków starszych to praktycznie nie ma nic. Seriali nie jest lepiej. Jest tam parę seriali, plus te wszystkie, co Amazon robi, ale jest po prostu gro filmów, a właściwie, no nie wiem, czy większość filmów na platformie w tej chwili polskiej to są Bollywoody. Także...
No to na co narzekasz, chłopie?
Ale...
Da Bank 3, no... Doom, Don 2. Nie, żartuję oczywiście.
Lata 50., 60. Ja byłem na to naszykowany, wiesz, a tutaj się okazuje, nie. Że no, jest kilka takich z lat 80. Obejrzałem sobie Clive'a Barkera, Nocne plemię. Jest Chudszy Kinga, ekranizacja z Carrie Fuller. Także coś tam sobie obejrzałem.
Znaczy, wiesz, no, ja jak przeglądałem właśnie nie pod względem tych tytułów, ale jak ja przeglądałem właśnie Prime Video, to nie mogłem znaleźć żadnych takich nowych filmów, tylko zawsze mi się rzucały jakieś takie klasyki zrzucane niemal prosto z VHS-u. Mm-hmm. Nie wiem, czy trafiłeś na taki popularny serial z lat 90. żar tropików.
Nie ma tego u nas.
A widzisz, to nie jest żadna odświeżona wersja w HD i tak dalej, tylko to nawet nie jest wersja, jakbyś to powiedział, że DVD. To wygląda jak po prostu skan z VHS-u. Z centrum dobrodziejstwem filtrów i tak dalej. No po prostu oni tam wrzucają wszystko i nic. Bo z jednej strony no, chciałby się, żeby na przykład tam była cała taka klasyka lat 50. 60. science fiction. I okazuje się, że czasami coś tam znajdziesz, jakąś perełkę, ale nie masz tej pełnej biblioteki. I ja na tym ubolewam trochę, no nie? Ale no ja rozumiem, że jak się nastawiałeś na tam niesamowite jakieś kino, to mogłeś się rozczarować, ale chyba pobawiłeś się to, nie? Trochę
to znaczy,
z tym Prime'em, nie?
Ja pierwszy raz miałem Prime'a od kogoś tak dla boysów, a teraz mam, no to pół roku będę miał, bo jest ta zniżka, a później zrezygnuję. Na pewno obejrzę sobie Boscha, bo tutaj wielokrotnie zachwalaliście.
No Bosch jest super, tak.
No i teraz oglądam też Picarda, no bo wychodzi co tydzień, więc sobie gdzieś tam coś tam obejrzałem.
No Picard, nie?
Ale Jacka Ryana obejrzę, bo zachwalałeś. Jest ten Treadstone, który jest jakąś tam alter wersją do Borna. Więc Carnival Row zrezygnowałem po trzech odcinkach, to na pewno nie ruszę. Ale wiesz, co jeszcze mnie denerwuje tutaj? Że oni tak puchnie im ta baza, ale oni na przykład każdy sezon ma osobną ikonkę. I na przykład jak wpiszesz sobie, nie wiem, weźmiesz sobie thrillery, no nie? Seriale thrillery, to masz na przykład pierwszy sezon Jacka Ryana, jest okienko, ale później zaraz jest obok Tom Clancy's Jack Ryan sezon drugi. Że to tak spulchniają strasznie. No i Expanse na pewno nadrobię, bo mam trzeci i czwarty sezon do obejrzenia, także sobie gdzieś to Expanse wrócę
nie,
do tego.
Po względem jeszcze takim serialowym to Prime cię nie zawiedzie, chociaż wyszukiwarka jest fatalna, to trzeba przyznać. Ale masz jeszcze przed sobą Goliata, masz Sneaky Pete, masz Hand of God jest taki serial z Ronem Perlmanem. Naprawdę... Tam nie starczy ci czasu i może się okazać, że jak się wciągniesz w te seriale, to i będziesz i pełną cenę płacił, ale naprawdę jest tam parę dobrych rzeczy. Ja ubolewam, że jest też dużo rzeczy z tych takich tasiemców, takich seriali, procedurali, chyba tam jest...
Mentalista jest na pewno.
Jest Bull, ten serial, o którym wspomniałem, tylko nie wiem dlaczego i z jakiego względu, w ogóle właśnie Supernatural jest... Nie zawsze są wszystkie odcinki w sezonie.
O.
Nie, czy z jakichś względów na prawa autorskie i tak dalej, ale no, NCIS to jest jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy serial w Stanach Zjednoczonych. To jest taka wariacja na temat, wiesz, kryminalnych zagadek Las Vegas, nie? Tylko, że po prostu tam są sprawy wojskowe, że się tak wyrażę, nie? Czy jakieś morderstwa, jak badają albo coś, ale to wszystko jest związane z militariami, czy tam z armią amerykańską. Chciałem sobie, mówię tak, okej, nie ma bata, żebym oglądał wszystkie tam 14 sezonów tego serialu, więc sobie znalazłem taką listę tam 10 najlepszych odcinków tego serialu, nie? Tak z różnych sezonów, z różnych tych. No i oczywiście co chciałem, jakiś odcinek znaleźć, to połowa tych odcinków na tej liście nie była w Prime'ie, znaczy w tym. I mówię, no jak możesz na przykład oglądać coś, ja rozumiem, że jeśli to jest procedural, to nic nie tracisz właściwie, nie, bo to może być odcinek tam, wiesz, potwór tygodnia i tyle, nie, ale gdzieś tam liczyłbyś na to, że jednak jak już dają jakiś serial, to dają wszystko. A tu jest jakaś taka rzecz, z którą się wcześniej nie spotykałem, na przykład na Netflixie nie pamiętam, żeby tak było. Żebyś na przykład miał jakiś niepełny serial.
Jest taka sytuacja chyba z jakimś odcinkiem Star Treka, że jednego nie ma odcinka, ale to tak gdzieś naprawdę wyłapałem taką informację.
Może cenzura nie pozwoliła. Nie?
Możliwe, albo wiesz, wycofali się z tego, nie mam pojęcia. Twórcy, że nie chcą już go emitować. Natomiast mówię, może już wrócił, nie mam pojęcia. Natomiast wiesz co, jeszcze mam jeden zarzut, bo ten Prime fatalnie chodzi. I jak mam Netflixa i wiesz, oglądam go w tej pełnej, najwyższej jakości i nie mam nigdy żadnej przycinki, nic nie... Zresztą mam bardzo dobre łącze, więc tutaj od tego na pewno nie zależy. Natomiast przy Prime, no to jest to przy niektórych, nie wszystkich pozycjach są przycinki i to takie wyraźne. Często mi spada z HD na ten niższy, Jakoś także, wiesz co, jestem no tak średnio zadowolony, aczkolwiek wiesz, ja rzeczywiście żartowałem, to nie są żadne skarżenie się na ciebie, do ciebie czy coś w tym rodzaju, po prostu jakieś tam chciałem opinię wyrazić na temat Prime, bo tego bóla nie ma na przykład, no jest bieda, jest ogólnie jest bieda i jeżeli miałbym porównywać, no to Netflix od kilka długości wyprzedza Prime, jeżeli chodzi o jakość podania tego wszystkiego.
Czy wiesz, no i tak jeśli chodzi o takie usługi, to Netflix i Prime i tak podnoszą dosyć wysoką poprzeczkę i dzięki temu czy Disney Plus, czy TV Plus Apple'a, one się będą mogły rozwijać, bo mają ten, bo ja na przykład nie znam zupełnie HBO Go, bo jest niedostępne na przykład tutaj Hulu. Domyślam się, no nie, bo, ale też nie korzystam. Jak to może wyglądać? Właśnie to jest ciekawe, no, jest strasznie dużo. Tak znowu doszliśmy do takiego momentu, gdzie się rozczłonkowały te wszystkie serwisy. Nie ma tej jednej wielkiej, wspólnej bandery, pod której znajdziesz każdy serial, każdy film, tylko wszystko gdzieś się rozrzuciło i jest jakaś taka masakra, nie? Ale ja uważam, że jeszcze tak trochę czasu i się tak pogodzi z tym Prime. Jeśli chodzi o jakość, to ja nie wiem, oglądasz na komputerze czy na konsoli?
Na komputerze, przez laptopa. I sobie przerzucam, no to, wiesz, przez...
To może być przeglądarka gdzieś, wiesz?
Może tak. A wiesz co, Chromecastem przerzucam na telewizor, więc... Aha. Więc, kurczę, no widzisz, może to jest kwestia tego, ale... Nie, sorry. Akurat z Prime'a nie oglądałem przez Chromecasta. Na pewno tutaj nie, bo tutaj sobie brałem z laptopa oglądałem to, co oglądałem.
Znaczy ja używam Prime'a i ostatnio nawet zacząłem właśnie używać Prime'a z VPN-em. Mhm. I u mnie na przykład tylko na komputerze, na tym laptopie, może to jest kwestia starego laptopa, on działa tylko dobrze z przeglądarką Edge. Bo wszystkie inne mi trochę przycinają, ale to jest kwestia indywidualna tej maszyny, bo na komputerze, bo na konsoli oglądam Prime'a i nie ma problemu i jakość jest świetna i wszystko jest okej, więc tak. No ale to myślę, że to jakiś taki optymistyczny, jakiś na koniec.
Optymistyczny akcent.
Coś optymistycznego, tak. Bo mi się już bateria kończy w laptopie, nie chcę nic mówić, boję się, że nas rozłączy za chwilę, więc mamy dosłownie trzy minuty.
No to jak jesteśmy przy serialach, no to drugi sezon Altered Carbon jest już za mną i ja się dobrze bawiłem. Dla mnie i fajna cały czas historia, może nie do końca Maki jako Kowak jest... jakąś taką, no nie wiem.
No tamten aktor jest moim ulubionym już od czasów The Killing, Joel Kimmelman, czy tam,
tak, tak.
Nie pamiętam tego nazwiska, jest fenomenalnym aktorem i oczywiście rozumiem tej koncepcji, to nawet pasuje do świata modyfikowanego węgla, ale no szkoda, że nie mogli zostawić tam tego starego aktora, ale...
Mackie jest aktorem właśnie takim bardzo poprawnym, on jest i dobrze wygląda, dobrze gra, jest taki po prostu uniwersalny, ale może właśnie wolałbym kogoś innego w tej roli. Tyle ode mnie. No mnie się podobało, tak? Nie mam absolutnie tak nic zarzucenia.
Ja obiecuję, że do następnego odcinka, do następnego nagrania modyfikowany węgiel, ten sezon drugi obejrzę i wtedy będziemy mogli sobie powymieniać się spostrzeżeniami. Mnie się pierwszy sezon podoba, chociaż też wiem, że wiele osób miało różne opinie na ten temat. No i co, drogi Rafale, bo tutaj mamy grubo i czuję, że moglibyśmy jeszcze za 2-3 godziny nagrać, tak? Gdyby nie to, że środek nocy, ja mam gardło zdarte i muszę się troszeczkę pooszczędzać. Bardzo ci dziękuję za bardzo sympatyczną rozmowę.
Ja również dziękuję.
Że tutaj mi nawet sprzedałeś parę rzeczy jak zwykle, ale tutaj widać, że no jest coś takiego, że muszę sobie tutaj zawsze zapisywać, no nie po naszej rozmowie, co później sprawdzić i jeszcze raz ci za to dziękuję. Oczywiście Rafała znajdziecie w internetach w wielu miejscach. Chyba najwięcej cię jest chyba na konglomeracie podcastowym.
Tak, na pewno.
Tam was odsyłam. Ja się żegnam. Pamiętajcie, żeby też wejść na stronę www.fantasmagier.net, na Facebooka, lubić, komentować, polecać znajomym. No i cześć, do usłyszenia za tydzień. Hej.
Cześć.